pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszych rozmów dzisiaj: samorządy w trosce o zachowanie pamięci i tożsamości, też które myślą o historii swojego regionu. Nasi goście, witam panów serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki, kłaniam się, szczęść Boże. Doktor Mariusz Banach, radny Rady Miasta Lublin.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan doktor Zbigniew Kościk, dyrektor 3 LO w Zielonej Górze i radny wojewódzki.
Szczęść Boże, kłaniam.
Szczęść Boże. Panowie, mamy mówić o roli samorządu, jeżeli chodzi o tworzenie tej przestrzeni pamięci, też żeby każdy czuł się Polakiem, Polakiem nawet w tej swojej małej ojczyźnie, żeby nie zapomniał. Wiele się o tym mówi, żebyśmy zawsze myśleli o swojej tożsamości, kim jesteśmy, jaka jest nasza kultura, jaka wiara. No i jak o tą historię w regionie możemy zabiegać? Czy my, czy właśnie samorządowcy, czy państwo ma coś zrobić? Ale zanim o tym, chciałbym zapytać o wasze doświadczenie w samorządzie. Tu można powiedzieć, trzy szczeble mamy, tak? Mamy prezydenta, mamy radnego miasta i radnego wojewódzkiego. Panie prezydencie, może pan pierwszy.
Ja w samorządzie jestem od 1998 roku. Wcześniej jako uczeń byłem raz na jeszcze chyba Radzie Narodowej, ale zadałem parę chyba niedobrych pytań i pani profesor powiedziała, że więcej już na Radzie Miasta nie będę. Zatem po latach sam wystartowałem do samorządu. W 1998 roku zostałem młodym radnym i na pierwszej sesji od razu przewodniczącym rady. Byłem dość długo przewodniczącym rady, ale w 2005 roku, to już była druga moja kadencja, zostałem wicemarszałkiem województwa mazowieckiego do końca kadencji. To w trakcie kadencji była zmiana i w 2006 roku wystartowałem w wyborach prezydenckich w Ostrołęce. Wygrałem te wybory. W 2010 roku jeszcze raz mi się udało. Teraz startuję po raz trzeci. No, mieszkańcy ocenią, czy się nadaje jeszcze, choć myślę, że jestem w dobrym czasie i w dobrej formie, ale oczywiście ostateczną decyzję podejmą Ostrołęczanie.
Kwestia współpracy z ludźmi, pewnie nie jest to wszystko proste. Nie pasuje tak jak, nie wiem, szyba do szyby, ale chyba też nie o to chodzi.
Oczywiście. Czasem wspominam, że czas pracy w zarządzie województwa był naprawdę czasem prostym. Wtedy też na Mazowszu finansowe sytuacje województwa były zupełnie inne. Gdy kończyłem pracę jako wicemarszałek, zadłużenie województwa było na poziomie 2 z kawałkiem procentu. Dzisiaj to są straszne sytuacje zadłużeniowe, oczywiście płynące z różnych przyczyn. Natomiast gdy chodzi o pracę jako prezydent miasta, to muszę przyznać, że dla mnie jest to taka pierwsza linia. Ja miałem okazję pracować w różnych sytuacjach, także na budowie, jeździłem wielkim ciągnikiem, zrywałem chryzantemy w szklarniach na zachodzie. Pracowałem też z ludźmi umierającymi, co było wyjątkowo ważnym doświadczeniem. Pracowałem przez lata w szkole, byłem dyrektorem szkoły, zakładałem szkołę społeczną. Natomiast muszę powiedzieć, że gdy chodzi o pracę prezydencką, to jest to praca najtrudniejsza. Ja oczywiście wszystkie moje dotychczasowe zajęcia bardzo szanuję i wierzę, że z każdego z nich płynęły jakieś dobre doświadczenia bycia z człowiekiem. Natomiast tutaj jest to naprawdę pierwsza linia, zwłaszcza czas spotkań z ludźmi, bo mamy dzień otwarty we wtorek. Wszyscy mogą przyjść i swoje sprawy przedstawiać. Zresztą dużo jest też spotkań różnych z ludźmi. Ja staram się mieć czas dla człowieka. Jeśli ojciec by pytał, co w tym wszystkim najważniejsze czy najpiękniejsze, to właśnie to bycie z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. No bo same papiery, tysiące decyzji i duża odpowiedzialność, bo ja jestem jednoosobowym zarządem, zatem wszystkie błędy, także urzędnicze, to prezydent musi na swoją głowę wziąć. Natomiast wielką nagrodą jest praca z człowiekiem i dla człowieka. Mam zresztą też wielką radość doskonałej, wspaniałej współpracy, pełnej zaufania z częścią, garścią moich najbliższych współpracowników. To są sprawy, których nikt nam nigdy nie zabierze. Jeśli trzeba będzie zakończyć ten etap życia i pracy, to myślę, że dużo dobra się już dokonało, zwłaszcza w tych relacjach ludzkich.
Dziękuję. Pana doświadczenie, pan doktor Mariusz Banach.
Ja pozdrawiam od całej Rady Miasta Lublin. Jestem radnym drugą kadencję. Przez ostatnie 4 lata pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, podobnie jak pan prezydent, z różnych miejsc chleb jadłem. Byłem też przez lata wykładowcą dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie, ale na szczęście przez wszystkie te lata właściwie mojej pracy, tą podstawową pracą była praca katechety w gimnazjum i szczerze mówiąc to po 23 latach wykonywania tego zawodu wydaje mi się, że no z całą pewnością jest to jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie w ogóle i jestem chyba z tego w życiu moim zawodowym najbardziej dumny. Jest to praca niezwykle wdzięczna. Różnie się mówi o młodzieży gimnazjalnej, natomiast prawdą jest to, że jest to ten czas, kiedy ci młodzi ludzie rozwijają się najbardziej i towarzyszenie w tym rozwoju no, jest dużym wyróżnieniem.
No bo pytanie, kto z kim ma kłopot, tak?
No, no właśnie.
Wtedy i czy tak możemy na to patrzeć. Dziękuję. Na pana dyrektora doświadczenie, pan doktor Zbigniew Kościk.
Tak, będziemy mówili o tożsamości lokalnej, regionalnej, narodowej. Ja myślę, że tak próbując jakoś zbilansować te swoje dotychczasowe osiągnięcia, to wydaje mi się, że mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że czuję się patriotą lokalnym. Mówię o tym dlatego, że całe życie moje dotychczasowe przebiegało właśnie w mojej mojej ojczyźnie, jaką jest Zielona Góra. Co prawda studia robiłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podobnie na KUL-u doktoryzowałem się, ale strasznie mnie ciągnęło do tej Zielonej Góry, mojej Zielonej Góry. No i od 91 roku pracuję w zielonogórskiej oświacie. Od 10 lat jestem dyrektorem, co sobie bardzo, bardzo cenię, szkoły, bardzo dobrej szkoły, trzeciego liceum w Zielonej Górze. To jedna z najlepszych szkół w województwie lubuskim o zdawalności 100% na maturze, mimo tego, że jest matematyka. No i 8 lat temu zostałem radnym sejmiku wojewódzkiego, lubuskiego sejmiku. W sposób naturalny nauczyciele często stają się radnymi, dlatego że po prostu jednym z najważniejszych zadań każdego szczebla samorządu jest właśnie oświata. Od 6 lat jestem także szefem komisji rewizyjnej, choć nie mam jakiegoś zacięcia policyjnego. No i niektórzy zadają mi pytanie, dlaczego kandyduję. Ciężko jakoś tak w kilku zdaniach od razu odpowiedzieć. Myślę, że także te moje zainteresowania związane z absorpcją, z wykorzystaniem środków unijnych, traktujemy w każdym regionie, w każdym mieście te środki unijne jako być może niepowtarzalną szansę na dynamiczny rozwój, na to, żeby może uda się rozwiązać dzięki tym środkom takie wieloletnie bolączki i zaniedbania. No i w związku z tym, że jakoś tam koncentruję się nad kwestią związaną z wykorzystaniem środków unijnych, a jak wszyscy wiemy, jest kolejna transza tych pieniędzy do podziału. W przypadku województwa lubuskiego to jest niebagatelna kwota, przeszło 900 milionów euro, czyli około 4 miliardów złotych. To liczę, że swoim doświadczeniem i kompetencją to uda się te środki podzielić w sposób jak najkorzystniejszy.
Dziękuję bardzo. Panowie, dziś mamy mówić na temat naszego patriotyzmu i tego, jak samorząd troszczy się o zachowanie tej pamięci, tożsamości narodu w konkretnym samorządzie, w konkretnym regionie, mieście, powiecie, województwie. I można by powiedzieć, że samorządowiec powinien przede wszystkim dbać o infrastrukturę. Pan wspomniał pan dyrektor, o tej infrastrukturze i no, ludzi przede wszystkim interesuje to, gdzie tam chodnik będzie, czy kiedy on dojdzie do mnie, bo to różnie też jest, prawda, czy z kanalizacją, czy z innymi jakoś udogodnieniami, które pomogą nam też w sposób godny żyć, funkcjonować. No, kwestia o pracy, co z zakładem, czy będzie firma, w której ja będę mógł pracować, co ze szkołą, prawda, bo to też spadło na karb samorządów, ta odpowiedzialność, te pieniądze to różnie są też dawane samorządom, a dziś taki temat. Dlaczego? Panie prezydencie.
Ojciec ma rację, to często jest tak, że nas samorządowców, zwłaszcza ludzie nieżyczliwi polskiej tożsamości i polskiej historii, usiłują zamknąć w ramy tych, którzy właśnie mają łatać dziury w chodnikach i drogach i zajmować się zasadniczo tym tylko, co codzienne. My oczywiście, sądzę, wszyscy, jak potrafimy najlepiej, z tą codziennością się zmierzamy i chcemy, żeby ludzie żyli wygodniej, bezpieczniej, spokojniej, ale przecież musimy mieć wszyscy skądś inspirację, musimy mieć podstawy, korzenie. I tutaj bez wątpienia, w moim przekonaniu, historia, pamięć i jakby poznawanie ludzi, którzy byli przed nami, którzy tak samo jak my chcieli żyć, chcieli zmieniać rzeczywistość, chcieli mieć spokojne rodziny, budować domy, sadzić drzewa i tak dalej, można by opowiadać, jednak stanęli przed tym trudnym wyborem.
Przecież przypomina nam pamięć i tożsamość, tak?
Jest.
Tak? Przez pamięć tak
jest.
Mamy tożsamość narodową.
Tak jest. I to, myślę, ojcze, dojrzewa w wielu samorządach, jeśli jest trochę więcej odwagi, że te dwie rzeczywistości, zakorzenienie, sięganie po wzorce z polskiej historii i troska o codzienność naszą, o te chodniki i drogi, to sobie nie przeszkadza. My w Ostrołęce nawet, muszę przyznać, że mamy często takie zarzuty stawiane, że zajmujemy się bardziej budowaniem pomników niż ulic, ale tutaj proporcje mówią same za siebie. Ostatnie lata, jak podsumowujemy, to ulic jest 80 ileś, a pomniki pewnie 3, choć oczywiście jedno drugiemu nie przeszkadza. Dlatego moim zdaniem to trzeba bardzo mocno podkreślać. Trzeba dobrej równowagi, ale nie wolno ani się bać, ani wstydzić odnoszenia do polskiej historii. Ostrołęka jest takim regionem, że mamy swoje trudne sprawy w historii. To jest takie miejsce, gdzie właściwie wszystkie wojny, fronty, powstania przeszły przez nasze miasto. Stąd, jak często powtarzamy, nie mamy jakichś zabytków architektonicznych. Jest na szczęście nasz klasztor. Jest kilka, dosłownie kilka jakichś zabytków, gdzie można by jeszcze o jakąś przeszłość architektoniczną dotknąć. Natomiast główną naszą wagą i wielkością jest historia ludzi. Ludzi, którzy bardzo miłowali wolność, którzy nigdy nie ukrywali przywiązania do wiary przodków, którzy pragnęli niepodległości prawdziwej. Zwłaszcza tu myślę nie tylko o znanych sytuacjach choćby powstania listopadowego czy kampanii napoleońskiej, choć w ogóle Ostrołęka prawa miejskie uzyskała już w XIV wieku, ale myślę też mocno, i to często podkreślamy dzisiaj, o tym czasie po zakończeniu II wojny światowej, po wojnie z Niemcami, o czasie żołnierzy wyklętych, którzy w naszym regionie trzymali się przez wiele, wiele lat z wielką ofiarnością i pomocą ludności cywilnej, a którzy jeszcze i dzisiaj mają swoich przeciwników, którzy wprost powtarzają jakieś ubeckie fałszywki o złych ludziach z lasu. Dlatego myślę, że samorządy mają ogromny obowiązek pamiętać o historii, wskazywać na żywe w naszej pamięci, w modlitwie postacie, które były przed nami i które mogą dać jakby myśl dzisiaj. Jeden tylko przykład podam. Ojcze, zupełnie inaczej jest prowadzony program edukacyjny, wychowawczy w szkole, która otrzymała imię Danusi Siedzikówny, bohaterskiej sanitariuszki. Dla wielu gimnazjalistów jest to postać bliska. Jest to ich nieco starsza koleżanka, która jakby pokazała, jak można być wiernym swoim zasadom, ideałom, chociaż przecież tak samo jak nasi gimnazjaliści chciała żyć, tańczyć, zakochać się, kiedyś założyć rodzinę. Ale to jest postać bliska, która może pomóc także gimnazjaliście niejednemu w tym, żeby starał się żyć piękniej.
Dziękuję, to była Ostrołęka. Teraz Lublin, pan dr Mariusz Banach, radny Rady Miasta Lublina.
My rzeczywiście odbijamy się od tego patriotyzmu romantycznego do patriotyzmu pozytywistycznego. Wydaje się, że dzisiaj siłą rzeczy, choć może to mniej lotne, przychodzi czas na ten patriotyzm pozytywistyczny. I rzeczywiście my dzisiaj zdajemy sobie sprawę, w bardzo wielu samorządach, myślę, że w większości samorządów w Polsce, dorośliśmy do przekonania, że jeżeli mamy odnieść sukces gospodarczy, jeżeli mamy odnieść sukces polegający na tym, że ludzie mają pracę, to najpierw musimy stać się grupą, musimy stać się rzeczywiście społecznością lokalną. I wiele samorządów zdaje sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę jest dzisiaj zadanie kluczowe. Zadbać o to, żeby w tej części tożsamości społecznej, którą każdy z nas ma, gdzie jest miejsce dla rodziny, gdzie jest miejsce dla kościoła, gdzie jest miejsce dla narodu, żeby tam znalazło się również miejsce dla społeczności lokalnej. Ja wierzę głęboko w to, że jest coraz więcej takich ludzi w Polsce, którzy pracują dobrze, dlatego że w ten sposób wyrażają swój patriotyzm, że w ten sposób wyrażają swoją miłość do ojczyzny. Dziś zdajemy sobie sprawę, że szansą na jakikolwiek sukces w samorządzie jest to, że ludzie będą pracowali i będą rzeczywiście starali się być dobrymi ludźmi właśnie z powodu przynależności do takiej, a nie innej społeczności lokalnej, że zrozumieją, że ta ojczyzna to nie są tylko wielkie miasta, wielkie zabytki, ale to jest właśnie to miejsce, w którym żyją, że to tutaj jest ta ich ojczyzna. I teraz my mówimy o pewnym sporze, dlatego że ta tożsamość społeczna, która ma również stać się tożsamością całej grupy, ona opiera się nie tylko na wspólnocie obszaru, na wspólnocie historii, ale ona opiera się na przykład na wspólnej opinii publicznej, na wzorcach osobowych, na normach postępowania, na wartościach. I teraz jest pytanie takie, jakie będą te wzorce osobowe, które my zaproponujemy naszym mieszkańcom, które mają naszych mieszkańców integrować. Tutaj mówiliśmy już w telewizji na temat tego, że rzeczywiście w tej chwili jest w samorządach na ten temat spór, że te środowiska lewicowe mają na ten temat swój pomysł i o ile, tak jak mówił pan prezydent, wyśmiewają nas, że głównie zajmujemy się nazywaniem ulic, o tyle sami są w tych sprawach no niezwykle, powiem, waleczni. Ja podawałem taki przykład ulicy Kiary-Lubik w Lublinie. Myśmy nadali takiej ziemnej uliczce malutkiej nazwę założycielki ruchu Focolary. Zrobiliśmy to z powodu tego, że mamy w Lublinie wielu członków tego ruchu i zwrócili się do nas z taką prośbą. Proszę sobie wyobrazić, że środowiska lewicowe wykorzystały wszystkie możliwości odwołania takiej uchwały, zaczynając od Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, poprzez nadzór wojewody, poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny, skończyło się na Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ja nawet nie wiedziałem, że Naczelny Sąd Administracyjny może się takimi drobiazgami zajmować. W końcu to wygrali, natomiast podaję ten przykład, żeby wytłumaczyć determinację tej drugiej strony. Determinację w walce właśnie o te wzorce osobowe, które będą dla nas tymi wzorcami integrującymi.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, pan doktor Zbigniew Kościk.
Rzadko kiedy prawo jest zbieżne z oczekiwaniami społecznymi, w tym względzie możemy powiedzieć, że jest właśnie tak, że przepisy ustrojowe dotyczące samorządu wskazują jako pierwsze zadanie właśnie troskę o polskość, o krzewienie i kultywowanie tożsamości lokalnej i regionalnej czy narodowej. Te sławetne, przywoływane, skądinąd ważne drogi są wymienione jako kolejne, dalsze zadania, więc warto też jakby apelować o to, żeby tę literę prawa wykorzystywać. Ja chcę powiedzieć, że panowie, zarówno pan prezydent, jak i pan radny, no, mają troszeczkę inne uwarunkowania związane z przywołaną tożsamością. To wynika z tego, że mieszkacie panowie na terenach rdzennej Polski. Ziemia Lubuska, Środkowe Nadodrze, Ziona Góra to są tereny, na które polskość wróciła po 700 latach. W związku z tym cała w zasadzie społeczność lokalna to społeczność napływowa, która pojawiła się po 1945 roku. W oparciu o tę społeczność napływową ciężko kształtować tożsamość regionalną. Mamy na ziemi lubuskiej repatriantów z terenów utraconych na wschodzie. Mamy migrantów z centralnej Polski, mamy reemigrantów z Belgii, z Francji, mamy osadników wojskowych, którzy wracali po zdobyciu Berlina i tu jakby zakładali na Kresach Zachodnich swój dom. Jeszcze mamy grupę bardzo istotną, grupę autochtoniczną, choć może mało liczna, po wojnie licząca około 7 tysięcy ludzi, ale faktycznie tubylcza. No i te wszystkie grupy przez długie lata kultywowały różną przeszłość, różne wzorce kulturowe. Też trzeba uczciwie powiedzieć, że były często ze sobą skonfliktowane. Także różne były przyczyny i uwarunkowania, dla których oni się tutaj pojawili. Trudno powiedzieć, że ktoś z miłości do środkowego Nadodrza decydował się zamieszkać, kiedy był wygoniony ze swoich domów na Wołyniu, na Podolu, prawda? Bardzo często te ziemie w związku z tym przez długie lata były traktowane jak niechciane. Te domostwa były zaniedbane. Także to wszystko spowodowało, że w przypadku takiej tożsamości regionalnej ziemi lubuskiej ciężko faktycznie znaleźć uzasadnienie. Takiej tożsamości po prostu regionalnej nie ma. Jest tożsamość lokalna, tożsamość mojej Zielonej Góry na przykład, tożsamość innych miast i gmin. Jest coś jeszcze, myślę, istotniejszego, patrząc dzisiaj na te kwestie tożsamości. Zadajemy sobie pytanie właśnie, jakie działania powinien samorząd w tym zakresie wykonywać. Ja myślę, że można byłoby te działania pogrupować w dwie istotne jakby kwestie. Pierwsza to swoiste rozliczanie z przeszłością. Ja się cieszę, że u panów ta kwestia rozliczania z przeszłością przebiega tak dobrze. Chociażby w odniesieniu do tych przywoływanych ulic, że ten proces został już zakończony, że nie macie ulic poświęconych bonzom komunistycznym, nie macie ulic, które chwalą Armię Czerwoną i tak dalej. Jest to proces trudny, przebiegający z określonymi oporami w samorządach. Oczywiście przede wszystkim w samorządach gminy, miasta. No na ziemi lubuskiej niestety takie ulice są i to takie, które wręcz straszą centralne w miastach. Ulice Armii Czerwonej, ulice 22 lipca, 20 czy 30-lecia PRL-u, prawda? Z tym jest kłopot. I drugie zadanie, bardzo istotne, to odtwarzanie tej przeszłości. To zadanie jest tym bardziej istotne, że w wielu fragmentach ta nasza przeszłość była po prostu albo zapomniana, albo bezczelnie po prostu fałszowana. I być może to jest ostatni moment, by odwoływać się jeszcze do naocznych świadków historii, żeby tę historię przywoływać, oddając cześć i chwałę tym osobom, które na to zasłużyły.
Bardzo dziękuję. Panowie, teraz konkrety. Co już udało się, nad czym pracujecie, co przed wami jako samorządowcami, bo jeżeli ubiegacie się tak o reelekcję na takie czy inne do takiej konkretnej pracy w samorządzie, to też pewnie chcecie coś kontynuować albo nawet coś rozpocząć, panie prezydencie.
Ojciec pyta konkretnie, co za nami. W Ostrołęce faktycznie podeszliśmy dość zdecydowanie parę lat temu do zmiany nazewnictwa ulic. Oczywiście nie było to motywowane jakimiś zachciankami prezydenta czy grupy radnych, tylko doświadczyliśmy takiego poczucia powinności i tego, że no nie może być tak, żeby ktoś, kto ma polską krew na ręku, typu Nowotka, czy Finder, czy jeszcze paru innych, mieli patronować ostrołęckim ulicom. Faktycznie była wielka draka, jak to można powiedzieć. Spróbowaliśmy zmierzyć siły. Koledzy z Platformy jeszcze wieczorem mówili, że będą z nami, a rano niestety powiedzieli, że no właściwie to nie będą głosować za. Udało nam się wiele ulic zmienić, jeszcze nie wszystkie. Przy niektórych ktoś tam podnosił wątpliwości typu generał Berling, ale tak naprawdę można znaleźć jasne fakty, że to nie jest bohater polskiej historii. I troszkę nam zostało, ale zasadniczo uporządkowaliśmy sprawę, a przy nowym nazewnictwie staramy się wskazywać na tych bohaterów, którzy powinni wrócić do naszej pamięci. Mamy, gdyby ktoś zechciał, bardzo zapraszamy przyjechać do Ostrołęki, choćby od strony Warszawy, Półtuska, wjeżdża się do Ostrołęki przez piękne rondo imieniem majora Łupaszki. Mamy też ulicę choćby Cieplińskiego Pługa, mamy wiele innych naprawdę przypomnianych bohaterów. Mamy ulicę Pileckiego. To ojcze jeden punkt. To, co u nas wyjątkowo ważne, to też inicjatywa lat ostatnich powołania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To jest w moim przekonaniu najwyższy czas, jak słusznie pan doktor wspomniał, może ostatnia chwila, gdzie możemy jeszcze zebrać relacje świadków z tego czasu, to wyjątkowo moim zdaniem piękne i ważne przedsięwzięcie, chociaż duże przedsięwzięcie. Mamy budynek po dawnym więzieniu, gdzie też historycznie żołnierze Polski Niepodległej po wojnie siedzieli. Mamy też piękny projekt architektoniczny, mamy pierwsze deklaracje pomocy, choćby od Banku Zachodniego WBK, i wielu ludzi życzliwych, ale za pierwszym podejściem dostaliśmy bardzo złą ocenę z ministerstwa, gdy się próbowaliśmy złożyć projekt, wniosek z tak zwanych funduszy norweskich. Najbardziej smuci fakt, że w rubryczce punkty za zgodność z polityką kulturalną państwa dostaliśmy zero. Minister i reszta uznali, jeszcze minister Zdrojewski, że pamięć o żołnierzach wyklętych nie jest zgodna z polityką kulturalną państwa polskiego. To jest ta idea powołania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest bez wątpienia uzasadniona też regionem. Jak wspomniałem, u nas żołnierze Polski Niepodległej trzymali się do późnych lat 50. Walczyli z bronią w ręku, potem często ginęli w więzieniach z wyroku haniebnych sądów, czy też mordowani w różny inny sposób, jak wszyscy wiemy, chowani w nieświęconej ziemi, gdzieś tam zakopywani i do dzisiaj często nie wiemy, gdzie są.
Chcecie sprawę kontynuować? Myśli pan podjąć jeszcze, nie wiem, kolejną, tak, czy kolejne próby?
Tak, aż do skutku, aż do skutku. To ci ludzie są tak wyjątkowymi bohaterami, że trzeba ich upamiętnić.
A co na to społeczność? No bo warto się o coś spierać, nawet gdy dostaniemy taką notę zero, czy nie jest to jakoś
tam spójne z rządem? Trudności nas raczej mobilizują. U nas jest grupa doświadczonych sportowców w różnych dziedzinach. Mówię tutaj oczywiście odnosząc do innej dziedziny, ale ta trudność początkowa, czy złamanie tego projektu niedofinansowaniem nas mobilizuje, bo to jest po prostu rzecz wyjątkowo ważna. Pyta ojciec o reakcję społeczności. Oczywiście są różne.
No bo ja też, jeżeli mogę, też ludzie bym powiedzieli, no szkoda takich funduszy na to, żeby, no to. Bo nam właśnie brakuje na chodnik. Tak. Ale w różnych funduszach jest to też pewnie podzielone, tak, że i na chodnik będzie, i na jakąś infrastrukturę, i na to, tak co jest. Będzie podkreślało tak naszą pamięć i tożsamość.
Ale są potrzebne, bo chcemy, żeby to było muzeum promieniujące na Polskę i świat.
Czyli nie jest tak, że zabieracie z kanalizacji na pamięć
nie.
i tożsamość.
Zdecydowanie nie. Ale ojcze, co ciekawe, ludzie reagują bardzo życzliwie wielu. Ja wspominałem przy innej okazji, że na przykład grupa przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców z niedużych firm deklaruje na przykład na własny koszt i własną pracę urządzenie takiego, można powiedzieć, żywego, żywej ziemianki czy bunkra żołnierskiego. Mamy gromadkę młodzieży, właściwie wiele ugrupowań i podmiotów, gdzie już chcą mieć nie tylko imię na przykład Łupaszki, ale też chcą być tam na miejscu w tych zabudowaniach przyszłego muzeum. Jest też grupa ludzi, którzy na różny sposób chcą wspierać finansowo. Ja miałem wręcz wzruszające dowody takiego wsparcia, gdzie ludzie starsi proponowali cząstkę swojej emerytury albo inny sposób pomocy. Wreszcie jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że jeśli nie mogą inaczej pomóc, to chcą sprzątać teren, porządkować. To naprawdę wyjątkowe reakcje. Ale oczywiście mamy też zaprzysiężonych przeciwników, którzy puszczają w internecie fałszywki ubeckie o krwawych bandytach z lasu, albo powtarzają ciągle, że właśnie owych chodników nie ma. Jeden radny napisał chyba ze 20 interpelacji, ciągle dopytując, ile to już żeśmy, powiedziałbym, prawie milionów wydali na to przygotowanie. Tymczasem te koszty własne na razie są zupełnie nieduże i my cały czas powtarzamy, że muzeum w takiej skali, oczywiście multimedialnego, żywego, żeby było to spotkanie w tym muzeum, żeby było przeżyciem dla młodego człowieka, żeby wywoływało jakby pragnienie szukania dalej, my to muzeum nie zbudujemy środkami własnymi, dlatego szukamy tego wsparcia zewnętrznego i jestem przekonany, że je znajdziemy. I już jeszcze chcę dokończyć tą odpowiedź, bo ojciec pyta, co już zrobiliśmy, co przed nami. W moim przekonaniu bardzo istotna jest praca codzienna. Dlatego mówiliśmy tutaj właśnie z kolegami samorządowcami o wielkiej roli szkoły, oświaty. Także podkreślamy to w Ostrołęce, że ważne są spotkania w święta narodowe, różne. I te, które ogniskują się wokół konkursów, prawie, można powiedzieć, zabaw historycznych, poprzez rajdy w terenie naszym, gdzie młodzież idzie i po wioskach i przy siłkach pokazuje zdjęcia i życiorysy żołnierzy wyklętych, których często nie znali nawet ci, którzy tam dzisiaj mieszkają. Aż poprzez uroczystości miejskie, gdzie staramy się też, żeby nie były to jakieś uroczystości napuszone, przegadane, tylko takie, które przywołują żywe postacie osób, które tak samo jak my chciały żyć, pracować, bawić się, tańczyć, odpoczywać, modlić, spotykać z ludźmi, a którym jakby życie tych podstawowych radości, można powiedzieć, nie dało. Stąd wiele jeszcze przed nami, ale myślę, w Ostrołęce dużo się stało i co najważniejsze, wielu młodych ludzi się tym wszystkim zainteresowało, a młody człowiek, który poznaje polską historię, który odkrywa postać z przeszłości, która jego inspiruje, jest świetnym zaczynem w swoim środowisku. Naprawdę widzę wspaniałą pracę harcerzy, a to wychowanie rówieśnicze to wielka rzecz. Widzę fantastycznych młodych ludzi, którzy w klasie swojej czy środowisku potrafią zainteresować. To działa czasem lepiej niż gadanie prezydenta, nie śmiałbym powiedzieć nauczyciela historii, ale kto wie, czasem to jedno drugie wspiera. Dobry nauczyciel, zaangażowany prezydent i młodzi ludzie, którzy idą do swojego środowiska i mówią o rzeczach ważnych, inspirują, pokazują, potrafią wskazać, gdzie można poszukać dalej. To jest sprawa, która się naprawdę dokonuje.
To też jakoś pewnie nasza odpowiedzialność za życie społeczne. Tak,
tak jest.
Pan doktor Mariusz Banach, Lublin.
Rzeczywiście jest tak, że
konkrety.
Że żołnierze wyklęci stają się dzisiaj postaciami no niezwykle, ich historie są niezwykle oczekiwane i często rzeczywiście niezwykle barwnie opowiadane. Ja mam doświadczenie szkolne takie, że rzeczywiście bardzo wielu młodych ludzi dzisiaj przygląda się żołnierzom wyklętym jakby na nowo ich odkrywając i ci ludzie stają się dla nich prawdziwymi autorytetami, bo jeżeli młodzież przychodzi do szkoły z koszulkami, na których mają nadrukowane wizerunki tychże żołnierzy, i to młodzież gimnazjalna, którą, jak już mówiłem, o różne rzeczy się posądza, to z całą pewnością dzisiaj w tej naszej działalności samorządowej poszukiwanie takich właśnie wzorców jest niezwykle ważne i też skuteczne. My w Lublinie, tym naszym bohaterem lubelskim jest major Zapora, który ma swoją ulicę, jest patronem dobrego lubelskiego liceum. Mamy w Lublinie ostatniego z żołnierzy podziemia, którego zamordowano dopiero w 1963 roku. Bestialsko go zamordowano właśnie w Lublinie. Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Też dostał w ostatnim czasie ładną ulicę. I to rzeczywiście my angażujemy się w to, dlatego że to dla nas jest ważne, ale też widzimy, jak ważna jest ta działalność dla młodych ludzi. A propos oświaty, ja chcę powiedzieć o takiej konkretnej rzeczy, kiedy polscy biskupi 4 lata temu, z tego co pamiętam, ustanowili tydzień wychowania. Komisja, której przewodniczę, Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, wpadła na pomysł, żeby w Lublinie organizować konferencje wychowawcze, na które zaprosimy wszystkich dyrektorów lubelskich placówek oświatowych oraz wszystkich pedagogów i psychologów. To w sumie spora grupa ludzi, bo bierze w tych konferencjach udział blisko 500 osób. Rzeczywiście jest to świetne miejsce do tego, żeby tym ludziom po pierwsze dać materiał do pracy z uczniami, po drugie zachęcić ich do tego, żeby właśnie ta cała praca związana z tożsamością lokalną, z ukazywaniem tych dobrych wzorców, że ona jest ważna i żeby ich w tym utwierdzać i żeby ci ludzie wiedzieli, że władze miasta taką działalność promują, to ma niezwykłe znaczenie i jest dla dyrektorów szkół nie tylko wspomagające, ale jestem przekonany, że władze miasta są w stanie dyrektorów szkół zachęcić do takiej działalności. To jest rzecz kolejna, bardzo konkretna. My mamy w Lublinie również muzeum na Majdanku, wszyscy o tym wiedzą. Ono jest w kompetencjach marszałka województwa. Udało się to muzeum odnowić i to też jest ważne miejsce historyczne. I z całą pewnością to, że ciągle przyjeżdżają tam grupy właśnie nie tylko z Izraela, ale przyjeżdżają nasi uczniowie, poznają ten fragment historii, to jest również niezwykle wychowawcze i zostawia w nich trwały ślad. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, my poszukujemy również śladów tej historii wielkiej Polski. Lublin bardzo chce się dzisiaj przyznawać do tych czasów jagiellońskich. My mamy w Lublinie szereg ważnych zabytków związanych z Jagiellonami. Te zabytki do tej pory były podziwiane przez turystów jedynie jako arcydzieła architektury. Dziś chcielibyśmy odkrywać ich prawdziwą historię. Chcielibyśmy pokazywać, że nasze miasto, społeczność Lublina jest z tą historią bardzo mocno związana. I to, myślę, w dalszej części naszej rozmowy będzie temat, do którego chciałbym jeszcze wracać.
Dziękuję bardzo. I Zielona Góra, pan dyrektor, dr Zbigniew Kościk, te konkrety.
Się, iż ogromną rolę w odkrywaniu przeszłości tych małych ojczyzn odgrywają różnego rodzaju grupy środowiskowe, stowarzyszenia, fundacje. No, trzeba im bardzo, bardzo pięknie podziękować za właśnie ciężar tej pracy w zakresie przyswajania wiedzy historycznej przez mieszkańców naszych samorządów. No, ja nie wiem, czy
czy moim uczniom współczuć, czy gratulować, ale dyrektorem ich szkoły jest historyk. W związku z tym ta wrażliwość szkoły na te różnego rodzaju uroczystości, imprezy, które są organizowane, jest szczególna. I w wielu, wielu takich uroczystościach moja szkoła nie tylko, że uczestniczy, ale wręcz je współorganizuje. 28 lutego mieliśmy poświęcenie chyba najpiękniejszego pomnika w Zielonej Górze, pomnika poświęconego żołnierzom wyklętym. Pięknie w nocy oświetlony, w barwy narodowe, stanął na placu majora Lazarowicza. Myślę, że warto także tutaj przywołać uroczystość, która miała miejsce zaledwie parę dni temu w Konkaterze Zielonogórskiej. Umieszczono relikwie błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Tu też myślę, że trzeba podziękować władzom Związku Zawodowego, no oczywiście Solidarności, bo ten związek naprawdę wpisuje się bardzo mocno w te postulaty kształtowania takiej wrażliwości historycznej, właściwej. Jestem pod wrażeniem ostatniego wystąpienia pana przewodniczącego Dudy w związku z nikczemnym obrażaniem polskości przez jednego z celebrytów. To są istotne oczywiście kwestie, ale ta historia, to oczywiście jest ta historia przez wielką literę i często historia przez tą mniejszą literę. Każdy z nas ma własną historię, historię własnej rodziny, własnego rodu. No i w czasach, w których króluje Facebook, w którym królują portale społecznościowe i tak dalej, no nie odkryję Ameryki, mówiąc, że młodzież i dzieci bardzo często nie interesują się zarówno tą wielką historią, jak i tą małą historią. Ja przywołam to, co mówiłem w telewizji Trwam nie tak dawno. Rozmawiałem z bardzo dobrą klasą na temat przeszłości rodzin, skąd się wywodzą rodziny moich uczniów. Okazało się, że wiedza na ten temat jest zerowa. Zerowa. Oni są święcie przekonani, że pochodzą z ziemi lubuskiej, a tak naprawdę to jest zaledwie 70 lat, czyli sięgamy ich dziadków. Gdzie mieszkali, co robili, z jakich terenów się wywodzili pradziadkowie, to ci nasi uczniowie nie wiedzą. No, myślę, że mamy także fantastyczną okazję. Słuchają nas dzisiaj także osoby starsze, babcie, dziadkowie. Uczcie państwo tych swoich wnuków, skąd wasze korzenie, skąd wasze rodziny się wywodzą. Bo za chwilę będzie duży problem nawet z otworzeniem, kto jest na tych pożółkłych fotografiach, prawda? Jeszcze kiedyś był taki piękny zwyczaj, że utrwalone ważne momenty w życiu rodziny na papierowych fotografiach. Dzisiaj już nawet tego często zwyczaju nie ma. Robimy zdjęcia cyfrowe, wrzucamy gdzieś na twardy dysk, za chwilę ten komputer nam siądzie i ta przeszłość wyrażana w taki piękny sposób, jaką jest fotografia, zaginie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat, który proponujemy, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Samorządy w trosce o zachowanie pamięci, tożsamości oraz w trosce o historię swojego regionu. Nasi goście, pan Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki, pan dr Mariusz Banach, radny Rady Miasta Lublina i dr Zbigniew Kościk, dyrektor Trzeciego LO w Zielonej Górze, radny wojewódzki. Telefony do studia 56 655 23 55 drugi, 56 655 23 56 dwa kolejne 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Kwadrans po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Tomasz Barczyk z Lublina. Pozdrawiam wszystkich gości.
Dziękujemy.
Ja chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do wypowiedzi radnego pana Mariusza Bonacha. Jest jeszcze taka wspaniała inicjatywa, no może nie jest samorządowa, ale samorząd się w nią włącza. Jest to komitet społeczny obchodów tragedii smoleńskiej, katastrofy. I tutaj też trzeba powiedzieć, że w takim no, i kulturalny sposób i wyważony jest też włączenie się samorządu miasta w te obchody. I to jest też taki no, pozytywny gest, akt ze strony samorządu.
Dziękuję bardzo. Czyli to taki dodatek, wywołujemy też radnego. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Pozdrawiamy Lublin. Bardzo
rzeczywiście
proszę.
Rzeczywiście jest tak, że tak jak zresztą mówił pan doktor, jest wiele tych środowisk, którym naprawdę bardzo zależy na budowaniu tej społeczności lokalnej, na tym, żeby właśnie te wielkie rzeczy znajdowały swoje odbicie w konkretnych wydarzeniach, konkretnym życiu lokalnych społeczności. My tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy i wydaje mi się, że mamy ją wszyscy w głowie, a do końca jej nie wyrażamy. Prawdą jest to, że w tej całej działalności związanej z budowaniem współczesnych społeczności lokalnych nie obyłoby się to bez współpracy z parafiami. Kościół katolicki ma tę przewagę, że ma swoje odwieczne właściwie dla nas struktury parafialne. Nie da się tego oszukać i wiemy doskonale, że ta tożsamość ludzi właśnie z parafiami jest czasami no, bardzo, bardzo wysoka. Dlatego my w Lublinie postanowiliśmy też bardzo świadomie wspierać tę działalność, nazwijmy to kulturotwórczą, która w parafiach jest prowadzona. Udało nam się zrobić tak, że ze środków miasta w bardzo wielu lubelskich parafiach odbywają się co roku festyny. To jest dobry pomysł, dlatego że na te festyny rzeczywiście przychodzi po kilka tysięcy ludzi i jest to świetna okazja do tego, żeby ludzie rzeczywiście się integrowali, żeby zobaczyli siebie nie tylko w kontekście tego, że widzę twoje plecy w kościele, ale mogli ze sobą porozmawiać, mogli nawiązywać więzi sąsiedzkie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że gdyby nie parafie, byłoby nam dużo, dużo trudniej budować lokalne społeczności i to jest też, myślę, bardzo duży temat do chyba osobnej rozmowy.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki,
i Maria
wieków,
zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Lublina.
Proszę bardzo.
Witam ojca Grzegorza i zaproszonych gości. Panie radny, zwracam się do pana Mariusza Banacha. Cechą dobrego polityka, także na szczeblu samorządowym, jest wiarygodność. Wiarygodność rozumiem jako spójność słów i działania. I zastanawiam się nad pana wiarygodnością i powiem, o co chodzi. Zacznę może od sprawy takiej. Dzisiaj w telewizji Trwam była podana wiadomość, że w Polsce znowu gości pani Gabriele Kubi, znana działaczka niemiecka, która bardzo jest zaangażowana w sprawę walki z ideologią gender. Mówię, że znowu gości, ponieważ w Lublinie była gościem z inicjatywy pana radnego PiS-u Tomasza Pituchy w kwietniu. I tutaj w kościele ojców na Poczekajce miała wykład. W styczniu bieżącego roku radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali stanowisko, w którym apelowali do prezydenta miasta, aby w instytucjach oświaty i kultury nie była promowana ideologia gender. pan zaproponował poprawkę do tego stanowiska, która upolityczniła jego treść i personalnie zaatakowała polityka Prawa i Sprawiedliwości, który, jak się potem okazało, został zmanipulowany w tę sprawę i złożył stosowne wyjaśnienie. W związku z pana wystąpieniem i w gruncie rzeczy tym atakiem na PiS, radni wycofali to stanowisko i została zaprzepaszczona ta uchwała, w gruncie rzeczy do tej pory nie została podjęta. Moje pytanie brzmi, dlaczego pan to zrobił? Dlaczego pan uznał, że w tym momencie ważniejsze jest ośmieszenie polityka PiS niż solidarna próba przeciwstawienia się temu marszowi gender poprzez instytucje, no, który w gruncie rzeczy niszczy tożsamość społeczną, to są pana słowa, tożsamość społeczna, kulturową, no i każdą inną. I druga sprawa. Na sesji Rady Miasta 16 października prezydent zaproponował, aby przesunąć limit zezwoleń alkoholowych z restauracji na sklepy i tym samym zwiększyć ilość produktów sprzedaży napojów alkoholowych z 600 do 650. No i moje drugie pytanie, dlaczego pan i pańskie ugrupowanie nie sprzeciwili się zwiększeniu dostępności tego alkoholu, a w gruncie rzeczy do zwiększenie dostępności, to znaczy zwiększenie problemów alkoholowych. Ja tak to rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie chciałbym zdominować tej dyskusji. Nie chciałbym też, szczerze mówiąc, i nie po to tutaj przyjechałem, żeby mówić jakiekolwiek złe rzeczy na temat Prawa i Sprawiedliwości. Proszę mi w związku z tym tylko krótko pozwolić odpowiedzieć na te zarzuty. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, to ja tej uchwały nie poparłem, o której pani mówi, dotyczącej zwiększenia tych punktów sprzedaży. Natomiast problem moralny tutaj jest. To jest oczywiście na inną rozmowę. Wiecie państwo, samorządowcy wiedzą doskonale, skąd się biorą takie problemy w samorządach. Po prostu przychodzą właściciele małych sklepików, płacząc, że odbijają im się klienci całkowicie już do hipermarketów, ponieważ nie mogą prowadzić takiej działalności. Ale ja tej uchwały nie poparłem. Jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i poprzeć tej uchwały nie mogłem. Choć z całą pewnością dla każdego samorządowca najgorsze, co może go spotkać, to wybieranie między mniejszym i większym złem. I szczerze mówiąc, to za to, że tej uchwały nie poparłem, to właściciele małych sklepików lubelskich, którzy stoją na skraju bankructwa, nie podziękowali mi, delikatnie mówiąc. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o gender i stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie ukrywam, że to jest rzeczywiście jedna z trudniejszych rzeczy w Lublinie. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy. Prawdą jest to, że największy wkład społeczności Lublina w gender to jest publikacja tej sławetnej broszurki Światowej Organizacji Zdrowia, która dla ideologów gender staje się jakąś wręcz Biblią. No nie da się ukryć tego, że ona została wydana w wydawnictwie należącym do lidera lubelskiego PiS-u. Pisał o tym zresztą nasz dziennik dosyć niedawno. Odsyłam do artykułu, z tego co pamiętam, tytuł Genderowy problem senatora PiS. To jest problem, ja nie potrafię tego nie zauważyć. Ja jestem katechetą. Ja spotykam się z młodzieżą na co dzień. Ja wiem, na czym polega problem gender, jeżeli chodzi o właśnie wychowanie młodzieży. Doskonale to wiem. Na co dzień z tym próbuję walczyć i wiem też, naprawdę wiem, że ta broszura wydana w Lublinie, ona naprawdę zrobiła dużo zła. Nie chciałbym na ten temat, powtarzam, zbyt dużo mówić, bo nie przyszedłem tutaj, broń Boże, po to, żeby mówić cokolwiek złego na temat Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony jest jakiś szacunek dla prawdy i ja cokolwiek by to dla mnie nie oznaczało, nie mogę w imię jakiejś tam poprawności politycznej kłamać po prostu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo krótko, trzy zdania. Andrzej z Olsztyna, Korejwo Andrzej mówi. Chciałem tylko zwrócić uwagę, bo w Olsztynie jest bardzo dużo ulic, które jeszcze chwalą dawnych działaczy z dawnego systemu komunistycznego. Można o tym przeczytać w artykule Korejwo w debacie. Poza tym wyborcy wybierają swoich wyzyskiwaczy i tych, którzy ich uciskają, bo nie znają w ogóle ludzi, których wybierają, a o tożsamości tylko jedno zdanie. Na takiej stronie www.sprawa.korejwo, bo jak w Olsztynie rodzice chcieli wychowywać dziecko, a jak aparat państwowy i sędziowie odnoszą się do tego, że ktoś chce wychowywać dziecko w rodzinie katolickiej. Jeśli Polska nie będzie solidarna, to w ogóle nas nie będzie. Po prostu nas zmiotą. To może tyle.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Kto jest panów? Pan prezydent.
Problem nazewnictwa, choć on nie jest przecież jedynym, ale ciągle wracamy do tego, to jest też problem pewnej odwagi samorządowej. Czasem faktycznie, jak tutaj rozmawiamy, jest tak, że samorządowcy mówią niektórzy, że albo trzeba poczekać, aż będzie ustawa stosowna i ureguluje wszystkie sprawy, albo spotykają się z takim, można powiedzieć, zagrożeniem, że oto ludzie tak się zdenerwują wymianą dowodów, czy no dowodów akurat to płatności nie ma, ale wymianą jakichś dokumentów, że no, klęska wyborcza przed nami. Tymczasem w praktyce tak być nie musi. Ja jestem przekonany, że jeśli dostajemy czas samorządowy, to powinniśmy zrobić, co potrafimy, jak najwięcej. A praktyka ostrołęcka pokazuje, że wcale nie jest tak, że tam, gdzie powymienialiśmy tych często nawet zbrodniarzy na ludzi godnych, którzy patronują dzisiaj ulicą, to przy dobrej informacji i co często podkreślamy też przy pewnej równowadze, bo warto bez wątpienia dbać o historię, ale pięknie się składa, jeśli dana ulica jest też jednocześnie wyremontowana, że mamy te dwie rzeczywistości jakby jednocześnie. To wtedy myślę, że też mieszkańcy jeszcze przy dobrej informacji, przy wskazaniu na tego patrona godnego, kim on był naprawdę i jakie może w nasze życie wartości wnosić, to wtedy to się wszystko powolutku uda, zwłaszcza, że ludzie chcą też często pomóc. W moim przekonaniu, i to jest moja prośba czy apel do samorządów, nie warto się bać. Warto podejmować różne tego typu inicjatywy, bo to często samemu sobie powtarzam, jeśli ludzie przede mną ryzykowali życiem, zdrowiem, no to cóż to za ryzyko, że ktoś tam trochę pokrzyczy i powie, że się prezydent Kotowski zajmuje pomnikami czy nazewnictwem ulic, a nie łataniem dróg. Chociaż to też uskuteczniamy w Ostrołęce, także obie rzeczywistości sobie nie przeszkadzają.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Witam bardzo serdecznie wszystkich.
My również panią.
Słuchałam już w telewizji bardzo z zainteresowaniem i teraz bardzo, bardzo chciałam się dodzwonić.
A skąd telefon?
Z Mrągowa. Pochodzę też z tamtych stron i jest część mojej historii właśnie, mojego życia i mojej rodziny, którą bardzo, bardzo bym chciała przekazać, ale to się pewnie nie da przez telefon, więc tylko chciałam powiedzieć, chciałam upamiętnić mojego ojca, który przeszedł Gehenny. Sama upamiętniłam mu grób, napisałam, choć wiele lat minęło od tamtych strasznych dni, to mi nie zapomni mi, co uczynili ci. 1948. To działo się w Kamiance. Pan prezydent na pewno zna te sytuacje, jakie tam się działy. Więc nasza rodzina była represjonowana. Tatuś w okrutny sposób na miejscu mu zęby powybijali, i byłam najstarsza. Widziałam to wszystko, rzucili go jak worek. Jeszcze mnie chcieli zabrać, tylko powiedzieli, że jestem małoletnia, mam szczęście. To było straszne. Aż trudno mi to o tym wszystkim mówić. To był sądzony sąd wojskowy Warszawa, Mokotowie tam, potem Rawicz, Wronki. Jak słucham o tych wszystkich zbrodniach, którym od razu dawali, zabili od razu, to mój ojciec cierpiał 7 lat. Rawicz, Wronki. Został... teraz już w tych czasach został rehabilitowany. Ale nasza cała rodzina do tej pory odczuwa to wszystko, bo cała rodzina została zniszczona. Brat do wojska, to do kopalni go zabrali, który już nie żyje. I chciałam powiedzieć, że mój ojciec był patriotą. On nie przeszedł front. W 1939 cały front dostał się do niewoli. Był ranny. Potem wrócił do nas, a Polska Ludowa mu zafundowała więzienia najcięższe. Rawicz, Wronki, za to, że nie zdradził, nie oskarżył i za to, że przenocował, nie oskarżył, nie zdradził. To został podciągnięty pod bandytę. No, wiele bym miała dopowiedzieć, dużo więcej, ale gdybym była zdrowsza, bo już się rozchorowałam ostatnio, to ciągle o tym słyszę, interesuję się i przekazuję to moim dzieciom, moim wnukom. Mój zięć nawet upamiętnił w takiej książeczce, bo troszeczkę pisze, jest też historykiem, więc upamiętnił, taka książeczka Rysy życia, więc wydał tą książeczkę Rysy życia babci Genowefie. Mamusia tutaj opowiedziała jemu, to on częściowo tutaj właśnie upamiętnił, a ja tam na grobie mojego tatusia też właśnie dałam taki napis.
A możemy poznać pani imię?
Janina.
Janina.
Janina. Pochodzę tam z Kamianki. To ten prezydent będzie wiedział, pan Kotański. Tak, na pewno zna tę historię, nawet wiem. No dużo bym było powiedzieć, bardzo dużo, gdybym właśnie... Tak myślałam do tej Ostrołęki się kiedy udać, bo chciałam upamiętnić tego tatusia, ale po prostu sama go upamiętniłam na grobie.
Dziękujemy bardzo. Tak. Damy głos panu prezydentowi.
No to tyle, bo więcej nie mogę tutaj przez telefon zajmować czasu państwu. I wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. I to wszystko jest mi bardzo bliskie, bo ja byłam najstarsza i wszystko wiem. Mogę, bo moje rodzeństwo to nie wie, bo jedno było, miało 3 latka, drugie 4. To oni nic nie wiedzą. Im też to przekazuję, mówię im ciągle o tym. Ale oni, to tak trudno zrozumieć, to trzeba przeżyć. A ja przeżyłam wojnę, przeżyłam te wszystkie straszne rzeczy. Tak jak wiadomo, że tam na Narwi był straszny front, to mieliśmy straszną wojnę, także mieszkaliśmy długo w ziemlankach, w takich ludzie sobie takie robili tam, aby tylko dach nad głową, więc a później ja wyjechałam tutaj na Mazury za chlebem, jeszcze nie byłam pełnoletnia, przerwaliśmy wszyscy szkołę, do szkoły nie chodziliśmy, dopiero później się jeszcze tam trochę dokształcałam, żeby to podstawówkę skończyć, jakiś zawód, tak.
Dziękuję bardzo, pani Janino.
Taka historia, bardzo, bardzo.
A może uda się nam
ja
kiedyś...
nawet sama zaczęłam pisać historię mojego życia, bo się zaczęło bardzo pięknie. Mój tatuś, mój dziadek był gajowym tam na Lipiance. To może pan ksiądz przekazać dla tego no, pana z Ostrołęki, że tego... Właśnie mój dziadziuś był gajowym i mój tatuś też miał być gajowym po wojnie, ale tak to wszystko
pani
wyszło.
Pani Janino, przepraszam, no, że tak wchodzę w
zdanie. Polska mu zafundowało.
Szczęść
za
Boże.
Jego właśnie obrony za ojczyznę. Zafundowała mu 7 lat ciężkich więzień i całą naszą rodzinę zniszczyła. O, no to tyle.
Dziękuję
ja mogę
bardzo.
Bardzo, bardzo się interesuję tym i bardzo Państwu dziękuję. Właśnie słuchałam w Radio Maryja. W telewizji trwam teraz. Tutaj chciałam bardzo porozmawiać.
Udało się.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, miłej Pani.
Niech wszystko się, Pan Bóg błogosławi. Może to się wszystko
również
jakoś
Pani
naprawi. Szczęść Boże.
Szczęść Państwu. Boże, Bóg zapłaci.
Ja oczywiście słucham z wielką uwagą i do Ostrołęki bardzo Panią zapraszamy. W centrum miasta mamy pomnik żołnierzy wyklętych, gdzie faktycznie jest wiele nazwisk tych bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę, którzy cierpieli za ojczyznę, którzy często nie mają swoich wrogów. Jeśli Pani by tylko zechciała, to możemy zawsze właśnie te historie przypominać. W naszym muzeum, które tworzymy, już zaczęliśmy zbierać właśnie też relacje świadków, czy to ostatnich żyjących żołnierzy, czy też ich bliskich. Nagrywamy to, zbieramy, żeby ta dokumentacja była i żeby następni ludzie mogli słyszeć i zapoznawać się z tymi niezwykłymi historiami, z jednej strony właśnie tragicznymi, a z drugiej tak bardzo pokazującymi, jak nasi przodkowie miłowali ojczyznę nie tylko jakby słowami, czy jakimiś deklaracjami, tylko właśnie życiem, cierpieniem nawet i śmiercią. Stąd, no, gdyby czas i siły pozwoliły, to bardzo Panią zapraszamy. Ostrołęka nie jest duża, ratusz stoi na środku, także szybko się odnajdziemy. A gdyby trzeba było, to prezydencki samochód po Panią przyjedzie. Wprawdzie stary dosyć, ale na pewno sobie poradzimy, bo bardzo potrzebujemy takich świadków jak Pani, żeby nawet te trudne przecież historie, bo jak słyszymy, do dzisiaj nie jest łatwo Pani o tym opowiadać, ale one są bezcenne, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo mogą widzieć, jakie niezwykłe sprawy ważne się dokonywały.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władimir Frankowski z Łodzi się kłania. Ja chciałbym się przyłączyć króciutko tylko
proszę
do tego, co powiedział pan Korajwo. Mianowicie apeluję do kandydatów na radnych, żeby ujawniali swoją tożsamość. A o swojej rodzinie chcemy coś więcej wiedzieć o tych, których wybieramy. Nie wystarczy tylko imię i nazwisko, jakąś funkcję. Tylko co robił, jakie funkcje podejmował społeczne, gdzie pracował, jakie wykształcenia ma, jakie szkoły skończył. I rodzina jaka, kto, kim był tatuś, kim była mamusia, kim byli dziadkowie, jaka jest rodzina żony. Przecież jak mam wybierać kogoś, kto nam włada, to musimy wiedzieć o nim wszystko. Może jeden więcej. I to by było na tyle.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, do widzenia. Panowie, Zielona Góra, bardzo proszę, pan dyrektor.
Takie bolesne refleksje, chyba nie taki był nasz zamiar, ale to widać i jakby pokazuje, jak ważnym w życiu każdego z nas jest ta kwestia tożsamości naszej rodziny, pochodzenia, prawda? To są kwestie bardzo istotne.
Nieraz ludzi bolą spadochroniarze, tak z prawej, z lewej, gdzieś tam ktoś jest jakiś mianowany, posłany, prawda? I on ma być czy w samorządzie, czy gorzej jest, jeżeli chodzi o sprawy
ja wyborów
do parlamentu.
Że ziemia lubuska dla wielu żołnierzy wyklętych stała się domem po II wojnie światowej. Ludzie ci często represjonowani na rdzennych terenach uciekali przed aparatem bezpieczeństwa. No niestety bardzo często UB czy SB dopadało te osoby i na Środkowym Nadodrzu z wyroków wojskowych sądu wojskowego, konkretnie w Poznaniu, przeszło 50 osób, zostało skazanych na karę śmierci, a kilkaset osób represjonowanych. Wiemy to dzięki badaniom pana Marka Budniaka, ale ja chciałbym jeszcze jedną kwestię, jeśli państwo pozwolicie, poruszyć. To jest kwestia tego, że apelując jako samorządowcy o tę troskę i wrażliwość nad własną lokalną historią, czyli kształtowanie właściwej tożsamości, to nie jest to, że zabiegamy o to, żeby każdy mieszkaniec naszego samorządu był w stanie bardzo dużo powiedzieć o każdej kamienicy w naszym mieście, prawda, i wykazywać się taką wiedzą stricte historyczną. Jest coś istotniejszego. Myślę, że zgodzimy się, że właściwie ukształtowana ta tożsamość lokalna pozwala kształtować w ten sposób odpowiedzialny nasz patriotyzm, ten ogólny, polski, narodowy. W tym względzie na pewno mamy i zagrożenia, i mamy zaniedbania, prawda? No przywołana tutaj ideologia gender jest elementem stricte jakby pasującym do tych zagrożeń. To oczywiście zgodzimy się, widać bez względu na to, czy miasto jest położone, czy gmina na wschodzie, zachodzie Polski. To są sytuacje niebezpieczne, no i trzeba się z nimi bardzo odpowiedzialnie zmierzyć.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Marian z Lublina.
Proszę, szczęść Boże panu.
Ja rozumiem, że nasze spotkanie odnosi się, jest zorganizowane przed wyborami i wyborcy Lublina również, a szczególnie rodzina Radia Maryja, chcieliby dużo znać informacji o kandydatach. Rozumiem, że pan doktor z Lublina kandyduje i widzimy go na billboardach Wspólnego Lublina. Moje pytanie dotyczy tego, że pan doktor został w 2010 roku wybrany z listy PiS-u, a po 2 latach zerwał przynależność i przeszedł do klubu radnych Wspólny Lublin, który jest na usługach prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, który jest wiceprzewodniczącym Lubelskiej Platformy Obywatelskiej. I teraz, jeżeli my słyszymy, że w strategii rozwoju Lublina, czy strategii kultury Lublina nie ma akcentów dotyczących wartości chrześcijańskich i nie ma nawiązania do spuścizny świętego Jana II, który tak długo w Lublinie był profesorem, to jesteśmy zaniepokojeni. A taką strategię uchwalił Platforma razem ze Wspólnym Lublinem. I jeszcze jedno takie pytanie, że w tym roku też Platforma i Wspólny Lublin nadali imię placu w Śródmieściu nazwiskiem profesora Zajdlera, który popierał stan wojenny generała Jaruzelskiego, który został odznaczony przez prezydenta Kwaśniewskiego i w dobie, kiedy chcemy te nazwy zmieniać na inne, nagle w Lublinie pojawiła się taka nazwa komunistyczna. I jeszcze jedno może pytanie. Wspólny Lublin na billboardach ma hasło bez polityki. Lublin wie, chrześcijanie czy rodzina Radia Maryja wie, że katolicka nauka społeczna mówi, że polityka jest to roztropna troska o dobro wspólne. Jeżeli panowie z billboardów nie chcą uprawiać polityki, no to są wbrew nauczaniu i katolickiej nauki społecznej i świętego Jana Pawła II. Nie rozumiemy, jeżeli nasz kandydat lubelski mógłby odnieść się do tych spraw, bardzo proszę. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże panu.
Bardzo dziękuję, nie chciałbym tutaj stać się gwiazdą tej audycji, ale po kolei, jeśli można. Bardzo dziękuję za te uwagi. One rzeczywiście, jeżeli pan je wyciąga, to są dla mnie świetną okazją do tego, żeby się do nich odnieść, bo rzeczywiście jest w mieście Lublinie wiele niedobrych plotek, jak choćby ta, że w strategii rozwoju nie ma zapisanych wartości chrześcijańskich albo nie ma odniesienia się do Jana Pawła II. Jest to zapisane wielokrotnie. Nie wiem, skąd taka plotka się wzięła. Warto wziąć ten dokument i przeczytać to, po pierwsze. Po drugie, jeżeli piszemy na swoich hasłach bez polityki, to oczywiście wszyscy rozumieją, że mamy na myśli to wąskie rozumienie tego tego pojęcia. Wszyscy wiemy, że polityka to w szerokim rozumieniu troska o dobro wspólne i od takiej nikt nie ucieka. My uciekamy od czego innego, od takiego bardzo złego doświadczenia. Rozmawialiśmy tu zresztą z kolegami przed audycją, że ono jest obecne w większości samorządów. To znaczy uciekamy od takiej sytuacji, że jakiś działacz z Warszawy będzie decydował o tym, którą ulicę mamy w mieście remontować, albo którą szkołę zamykać, czy nie zamykać i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że ten działacz nigdy w naszym mieście nie był, to nam się nie bardzo podobało. Natomiast tutaj jest problem ogólniejszy. To nie jest treścią naszych dzisiejszych rozmów. Ja nie, z tego powodu no nie mogę na ten temat zbyt dużo mówić, ale krótko powiem, bo za chwilę wybory samorządowe i znowu wiele samorządów stanie przed tym samym problemem. Rzeczywiście w Lublinie było tak, że wybory samorządowe poprzednie wygrał prezydent z Platformy Obywatelskiej, a większość w Radzie Miasta, bezwzględną większość miał Klub Prawa i Sprawiedliwości. I pojawił się problem polityczny, obiektywny. Gdyby to było na odwrót, ten problem byłby taki sam. To znaczy, czego ta Rada ma prezydentowi życzyć i w czym mu pomagać? Bo z punktu widzenia dobra mieszkańców, no to ten prezydent ma odnieść sukces. To znaczy, mieszkańcom ma się żyć lepiej, ale z punktu widzenia partii, no to temu prezydentowi ma się nie udać i ma ponieść całkowitą klapę, tak żeby politycznie to dobrze wybrzmiało. Ja przyznaję, że z takim myśleniem trudno mi się było pogodzić, a rzeczywiście ono było od nas wymagane, stąd pomysł stworzenia klubu samorządowego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak jest to decyzja odważna przy naszym upolitycznieniu naszego społeczeństwa. No ale próbujemy to zrobić. Zobaczymy, czy nam się to powiedzie. To w końcu nie my decydujemy o tym, tylko wyborcy. Powtarzam, mógłbym na ten temat mówić bardzo dużo, bo to rzeczywiście sprawa bliska mojemu sercu. Nie chciałbym jednak tej naszej dyskusji skierować na ten temat. Ja natomiast chciałbym, jeśli można, króciutko odnieść się jeszcze do poprzedniego telefonu pana, który mówił o tym, że tych kandydatów lepiej trzeba znać. Ja z tym się zgadzam w 100%, bo my rzeczywiście dzisiaj mamy w polityce, również w tej samorządowej, w tej działalności samorządowej, coraz więcej ludzi, którzy jakkolwiek by na to nie spojrzeć, no traktują to jako miejsce do tego, żeby z tego żyć po prostu. Nie mają żadnej historii zawodowej, nie mają żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o organizowanie i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem coraz poważniejszy. Też przyznaję tutaj przed audycją z panami samorządowcami, o tym rozmawialiśmy. To nie jest problem lubelski, to jest problem co najmniej ogólnopolski. Myślę, że w Europie jest problem taki sam. I z całą pewnością ten apel o to, żeby ci ludzie, którzy kandydują do samorządów, byli jak najbardziej transparentni, żeby jak najwięcej można się było o nich dowiadywać, o ich pracy, ich dorobku, ich doświadczeniu. To jest pomysł bardzo dobry.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Lublina. Ja do pana radnego z Lublina. Pan jest niewiarygodny całkowicie, bo pan stara się okłamywać tu na tym miejscu świętym, gdzie powinien pan powiedzieć naprawdę prawdę. Chodzi mi o to, że pan po prostu głosuje. Pana ugrupowanie, ten wspólny Lublin, głosuje razem z Platformą i z tą Lewicą. Czyli Platforma plus PSL i Lewica. To wasz jest wspólny klub. I pan nie jest wiarygodnym dlatego, bo pan startował oczywiście z PiS-u. Pan zdradził wyborców, to po pierwsze, a po drugie, jeszcze na głosuje pan, podnosi pan oczywiście, podnosi pan ceny za wywóz śmieci razem z tą, przepraszam, jestem zdenerwowana, razem z PO i wszystkie głosowania macie z tą właśnie lewicą. I dlatego pan jest niewiarygodny, a ulice to są jeszcze w Lublinie takie jak Gwardii Ludowej, Rapackiego, Broniewskiego i tak dalej. Także pan w tej radzie to w zasadzie jest bezużyteczny. Dziękuję bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękuję bardzo. No, bardzo krytyczna ocena. No cóż ja mogę powiedzieć. Ja chcę zapewnić panią, że zdecydowana większość, tu samorządowcy potwierdzą, zdecydowana większość głosowań w samorządach odbywa się w ogóle jednogłośnie. No to tak jest, że większość głosowań jest mało problematyczna i faktycznie głosujemy i z Platformą, i z PiS-em razem tak samo. Natomiast no nie zawsze głosujemy tak samo jak Platforma. No, no przypominam choćby dosyć poważną awanturę o nowe okręgi, jeżeli chodzi o podział miasta właśnie w wyborach samorządowych. A cen śmieci jeszcze nie podnosiliśmy. Do tej pory raz je uchwaliliśmy i do tej pory jeszcze ich nie zmienialiśmy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jestem na antenie.
Jest pan na antenie.
No ja właśnie chciałem powiedzieć, że my mamy na Śląsku dobrych samorządowców. Na przykład można by, wspaniale współpracują. Następny rok będzie na ten poświęcony górnikom, który został wywieziony do Rosji. A taką propozycję dał pan o nazwisku Jens Piotr. No mam nadzieję, że ojciec zapamięta to nazwisko. Warto należałoby go nawet zaprosić kiedyś do tego radia. Wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. A to może taki właśnie głos, jak panowie widzą też możliwość współpracy. Czy na ile ludzie z jakimi inicjatywami przychodzą i na ile one też znajdują wzięcie w samorządach, na ile są takie celujące, bo czasem się jakiś komitet powoła i coś proponują i na ile jest to możliwe, żeby było to wzięte pod uwagę. Pan prezydent.
Ojcze, no w ogóle inicjatywy ludzi są cenne dla nas, przez to choćby, że mamy świadomość, że współpracujemy, a nie wymyślamy sami. Myślę tutaj oczywiście też o tych sprawach związanych z dzisiejszym tematem, czyli o przypomnieniu pięknych, wspaniałych ludzi z naszej historii. My na przykład w Ostrołęce bardzo cenimy te środowiska, czy to harcerskie, czy kombatanckie, czy też środowiska na przykład różnych grup historycznych, które na przykład dają propozycje wspólnego z miastem przygotowywania różnych inscenizacji. Te żywe obrazy, żywe różne przedsięwzięcia, one mają wielką wagę. One są takim mocnym uzupełnieniem choćby dobrych lekcji historii. Także inicjatywy społeczne na różnych polach, od wspólnego z mieszkańcami budowania czy odnawiania uliczki, bo mamy też takie inicjatywy inwestycyjne wspólne, aż po właśnie te pomysły takie, które kultywują polską historię. Staramy się, żeby była taka dobra ciągłość, bo przykładowo sztandary nawet Armii Krajowej, sztandary ugrupowań niepodległościowych często kombatanci przekazują młodym, żeby pielęgnowali, żeby czuwali przy tych wartościach w szkole dobrze prowadzonej. To są takie wspólne sprawy, gdzie miasto oczywiście stara się wspierać i to bardzo no myślę, owoce dobre przynosi. Mamy także ciekawe doświadczenie współpracy z naszymi parlamentarzystami. Ktoś powie, oni przecież też reprezentują grupę ludzi wielką często. Do ich biur przychodzą obywatele i też różne pomysły przekazują. Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, pan senator Robert Mamontow z Ostrołęki razem z przewodniczącym Komisji Kultury Narodowej, taką mamy komisję, panem Szadem Żukowskim przykładowo powołali taki klub kina niezależnego, obywatelski klub i spotykamy się dość systematycznie, oglądamy wspólnie i dyskutujemy nad filmami, które no, w takim obiegu telewizyjnym tych telewizji różnych pewnie by nie poszły. Stąd bardzo to podkreślamy, że inicjatywy ludzi, inicjatywy społeczne, młodzieży czy też ludzi dorosłych, no, samorząd nie tyle powinien, wręcz ma obowiązek, dobry obowiązek wspierać, bo no, w końcu to dla tych ludzi jesteśmy.
Dziękuję. Zielona Góra. Pan dyrektor.
Nasz kolega jest tutaj pod ostrzałem, ale przede wszystkim ja chcę pogratulować jakby zainteresowania problematyką lokalną. To bardzo cenne i myślę, że powinniśmy zachęcać do zainteresowania wszystkich i jak najliczniejszego udziału w wyborach samorządowych. Ale myślę i nie wiem, czy panowie się zgodzicie, czy państwo się zgodzicie z taką tezą, że te nasze rady, sejmiki i tak dalej, no tam się tej polityki uprawia stosunkowo mało, takiego politykierstwa może bardziej niż polityki. Tam się uczymy takiej trudnej sztuki kompromisów. Niektórzy doświadczeni mówią, że przecież ścieki nie mają zabarwień politycznych i tych płaszczyzn, z których dochodzi do takich mocnych sporów ideologicznych czy politycznych jest stosunkowo mało. Ja mam doświadczenie w dwóch kolejnych kadencjach Sejmiku Województwa Lubuskiego i muszę powiedzieć, że z szacunkiem patrzę na każdego radnego, którego spotkałem na tej swojej drodze aktywności społecznej. Bardzo często ci ludzie imponowali mi swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, swoim doświadczeniem zawodowym. I myślę, że bardzo dobrze, że właśnie w tych swoich samorządach lokalnych umiemy się dogadać i często nie przenosimy tych niedobrych wzorców gdzieś tam z wiejskiej, prawda, takiego motkowania się politycznego, bo chyba samorządy nie zasługują na takie traktowanie.
Dziękuję. Jeszcze Lublin?
Ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo rzeczywiście niezwykle pozytywne jest to, i jeżeli dzisiaj tyle telefonów dotyczy mojej działalności, to dowód na to, że coś się zaczęło dziać, że ludzie zaczęli znać swoich radnych, mogą się z nimi zgadzać, nie zgadzać, mogą ich tam obrażać, nie obrażać, to akurat jest sprawa drugorzędna. Natomiast ważne jest to, że dzisiaj ci radni stali się ludźmi, mam taką nadzieję, bo przecież wszystkim nam o to chodzi, stali się ludźmi znanymi, ale nie w sensie takiego, prawda, znanego jak celebryta, ale znanymi ze swojej działalności, z tego, co mają do zrobienia i do powiedzenia. Ja powiem taką rzecz, bo w Lublinie wydarzyła się rzecz niezwykła w wyborach do Europarlamentu, ponieważ ci dwaj panowie, którzy zostali europosłami, obydwaj znajdowali się nie na pierwszym miejscu swoich list partyjnych, ale na drugim. Wygrały dwie dwójki. I wydaje mi się, że jest to niezwykle pozytywna informacja na temat naszego społeczeństwa, że ludzie zaczęli się przyglądać nie tylko właśnie partiom, że ludzie się zaczęli przyglądać konkretnym ludziom i kandydatom i wydaje mi się, że to jest powód do radości.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i gości w studiu.
Dziękuję
za dzisiejszą audycję. Mam na imię Danta i dzwonię również z Lublina. I chciałabym tak nawiązać do tych poprzednich głosów w radiu z Lublina, z Lubelszczyzny. Chciałabym powiedzieć, że ja lubię głosować i głosuję na tych radnych, posłów czy senatorów, których znam osobiście. I w tym wypadku również znam dzisiejszego gościa, pana Mariusza Banacha, gdyż jest on radnym z mojej dzielnicy, z dzielnicy Szczechowa. Chciałabym w odróżnieniu od tych innych głosów powiedzieć, że jest to człowiek ogromnej wiary, co jest bardzo ważne dla nas, dla rodziny Radia Maria. Jest to człowiek uczciwy, zresztą przebija to w jego wypowiedziach. I jest to bardzo przykre, że tyle głosów jakby takich negatywnych było, ale z drugiej strony znaczy, że jest radnym zauważalnym. Nawiązując do wypowiedzi jednej z pań, chciałabym powiedzieć odnośnie prawej strony naszego PiS-u. Chciałabym powiedzieć, znam dobrze to środowisko, że PiS jest wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony, nawiązując do tej sesji Rady Miejskiej, gdzie była sprawa uchwały w sprawie gender, przeciwko gender, a z drugiej strony jeden z bardzo znanych działaczy PiS-u, pozwolę sobie wymienić go z nazwiska, jest to senator Szczelej, wydał właśnie tą sławetną broszurę pod tytułem Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. To jest dla mnie skandaliczne. Dlatego lubelski PiS powinien się zastanowić nad niektórymi działaczami. Chciałabym powiedzieć, że pan Mariusz Banach od wielu lat działał w ruchu Światło Życie. Jest szafarzem. Jest również redaktorem naczelnym Wspólnej Dróg. Jest to taki miesięcznik przy parafii Królowej Jadwigi w Lublinie, właśnie z naszej dzielnicy. I chciałabym mu pogratulować wspaniałej postawy, jaką prezentuje w Radzie Miasta. I myślę, że osoby związane z Lublinem doskonale wiedzą, dlaczego się tak stało, że pan Mariusz, który wcześniej kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości, kandyduje teraz z innej listy. I to jest ważne, a o tym nie mówi się na antenie tutaj dzisiaj w tej audycji. Państwo, którzy dzwonili, nie mówili. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że zachęcam wszystkich, którzy pójdą do wyborów, do samorządów, wyborów w naszym okręgu Czechów, Sławinek, żeby właśnie głosowali na pana Mariusza, bo jest to osoba bardzo uczciwa i naprawdę warto na nią postawić. Chciałabym tyle powiedzieć. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, ojca prowadzącego i gości. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani, szczęść Boże.
No nie wiem, no powinienem coś pewnie powiedzieć, bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wiem, że tutaj się robi teatr jednego aktora. Rzeczywiście koledzy samorządowcy kopią mnie pod stołem po łydkach, więc nic nie będę mówił.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, Henryk ze Ostrołęki, kłaniam się.
Szczęść Boże panu.
Witam gości, witam pana Janusza, prezydenta Ostrołęki, i pana doktora z Lublina, i pana doktora, dyrektora szkoły w Zielonej Górze. Chciałem zwrócić uwagę, że w uzupełnieniu takim na temat, który dzisiaj jest na antenie Radia Maria, odnośnie historii, jak również polskiej kultury. O co przede wszystkim chodzi? Tutaj powołam się na Jana Pawła II i książkę Pamięć i Tożsamość, że jeśli chodzi o historię, to Jan Paweł II mówi, że wolność ciągle trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. I całym sobą płacisz za wolność. Więc tą wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. I tutaj widzimy, jak za wolność właśnie ci nasi niezłomni żołnierze zapłacili najwyższą cenę, czyli oddali życie. Naszym obowiązkiem dzisiaj, obowiązkiem dorosłych Polaków już w wolnej ojczyźnie, chociaż ta wolność wewnętrzna w zasadzie jest atakowana, szczególnie w mediach, tym naszym obowiązkiem jest przekazać następnym pokoleniom właśnie pamięć o takiej postawie, bo cóż ze sobą nieśli ci ludzie? Ano przede wszystkim tę polską kulturę, tę tradycję, czyli tę prawdziwą polskość która po pierwsze nikogo nie niszczyła, nie chciała zniszczenia innych narodów, nie chciała likwidacji innych narodów, ciągle się tylko broniła. Jeżeli na przestrzeni dziejów Polacy gdzieś pomagali innym narodom, to w ich obronie, w obronie kultury europejskiej, czy to Jan Sobieski pod Wiedniem, czy rok przecież 1920, no można by powiedzieć później za profesorem Kierzunem powstanie warszawskie. Gdyby rzeczywiście nie było związania tutaj Niemiec w Warszawie, to nie wiadomo, gdzie wojska sowieckie by wylądowały. To jeśli chodzi o tę wolność i o pamięć o tych naszych rodakach, o których dzisiaj mówią nasi goście. To jest obowiązek i to święty obowiązek nasz. Myślę, że jak najbardziej w samorządach jest to, ma to miejsce i powinno mieć miejsce. Przecież samorządy są organami założycielskimi szkół. A więc mają pewien wpływ na to, jakie miejsce historii będzie w szkole. W jaki sposób można oddziaływać, żeby ta prawdziwa historia i to w pewnym zakresie była w szkole obecna. Czy to, myślę, że tutaj mówimy o szkole ponadgimnazjalnej, gdzie ta historia jest rzeczywiście dzisiaj ograniczona, ale wcale tak nie musi być. No kto mówi, żeby tylko historia kończyła się na klasie pierwszej i młodzież nie uczyła się w klasie drugiej, trzeciej na przykład szkoły licealnej. To kwestia tylko, myślę, że ukazania piękna historii Polski. I może jeszcze jedno o polskiej kulturze. Tutaj zachęcam bardzo do czytania książek profesora Piotra Jaroszyńskiego. A w książce Suwerenność nie jest przeżytkiem pan profesor napisał o zachwycie jednego z Francuzów polskim językiem w zasadzie. I Frank Michel tak pisze o polskim języku, którego słuchał jako dziecko, gdy był małym chłopcem. Już na lekcjach historii głęboko przeżywał rozbiory Polski. Na mapie szukał jej niewidzialnych granic, a jako 11-latek rozczytywał się we francuskim przekładzie trylogii. Wkrótce mały chłopak poznał osobiście Polaków. Trafił do polskiego domu w Couarville, gdzie spotykali się emigranci. Był sam pośród nich, nie znając polskiego języka. I oto co pisze. Całe to towarzystwo, co najmniej 12 osób, przybyło rzeczywiście późnym wieczorem. Mówiono wyłącznie po polsku, tym językiem niezrozumiałym, ale czarodziejskim. Byłem zdziwiony płynnością i szybkością mowy oraz żywością nadzwyczajną młodych i starych. Ucho moje usiłowało na próżno uchwycić jakiś określony dźwięk, odróżnić jakieś znane mi słowo, ale byłem w niebo wzięty, słuchałem tego jak pięknej muzyki. I gdy słucha się takich słów Francuza o polskim języku, o polskiej kulturze i słucha się słów, które przekazywał nam nasz święty Jan Paweł II, to ja myślę, że nie mamy się czego obawiać, jak również w tych małych ojczyznach, gdzie przede wszystkim ta polskość powinna królować, czyli niezależnie gdzie jesteśmy, czy w Zielonej Górze, czy w Ostrołęce, czy w Lublinie, czy na Pomorzu, to jednak my możemy realizować te nasze zadania i to odważnie. Także życzę tutaj panu zarówno w Zielonej Górze, jak i innym państwu w Polsce, czy to w Olsztynie, żeby rzeczywiście brać przykład z takiej determinacji Ostrołęki i również w tej przestrzeni publicznej rzeczywiście wyrzucać nazwy chociażby ulic. Można powiedzieć, że to ulica, nazwa ulicy, ale przecież w jaki sposób i z kim ona jest związana? Często z mordercami, często z oprawcami polskiego narodu. Tych ludzi, którzy chcieli, aby była normalność w wyznawaniu wiary, że wiara rzymskokatolicka w Polsce rzeczywiście była w większości narodu i ci ludzie musieli oddać za to życie. Więc jak najbardziej możemy to realizować. I tutaj zachęcam. Ja chciałem tylko uzupełnić jeszcze, że w Ostrołęce, tutaj bardzo dziękuję panu prezydentowi za taką inicjatywę jak wspomaganie chociażby warsztatów dziennikarskich dla młodzieży, które to warsztaty organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Mam zaszczyt też tam trochę współdziałać i pomagać, żeby one się odbyły, które się odbędą niedługo 12 listopada w Ostrołęce. I tutaj wielkie podziękowanie, bo myślę, że prezydent właśnie Janusz Kotowski rozumie te sprawy, czym są dzisiaj media i bardzo mu tutaj na antenie chcę podziękować. Inne samorządy bym do tego zachęcał.
Dziękuję.
Inne samorządy. Także bardzo dziękuję ojcze i również państwa pozdrawiam. Życzę wytrwałości. No, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, więc w życiu publicznym rzeczywiście to jest jak najbardziej konieczne. Z Panem Bogiem wszystko dobrego.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Panie prezydencie.
Cóż mogę powiedzieć, ja tylko bardzo dziękuję. Pan Henryk jest właśnie taką osobą, która jak rozumiem wielokrotnie z różnymi ciekawymi pomysłami wychodzi, a to jest bogactwo naszego regionu i myślę każdego samorządu, jeśli są ludzie, którzy wykonując swoją pracę codzienną, pracę zawodową, potrafią jakby być dla drugiego człowieka i angażować się w sprawy, które ktoś powie... No, których nie musieliby wykonywać, a jednak są i stąd bardzo dziękuję za wszystkie inicjatywy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witold z Warszawy. Dzwoniłem się do tego świętego miejsca i bardzo mi zależy, żeby tak było nadal. Jest coś takiego, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy przeciwnika nie lekceważyli. Chodzi mi o to, żebyśmy się absolutnie źle nie wypowiadali o przeciwniku politycznym czy każdym innym po prostu. On to jest profesjonalista w Polsce. I on teraz rządzi i to jest to, co musimy mieć na uwadze. Co jeszcze? Pozapominałem, bo już czekałem bardzo długo na połączenie i pozapominałem trochę kwestii chciałem pozdrowić ojca i wszystkich zgromadzonych w studio i słuchaczy, którzy, żeby pamiętali, że to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. I czy my odzyskamy tą niepodległość? A to nie wiem, no to taka rzecz. Ordynacja wyborcza jest do niczego, po prostu ona się do niczego nie nadaje. To znaczy nie zniechęcam, żebyśmy poszli do wyborów, ale ta ordynacja wskazuje nas na przegraną. To jest chyba oczywiste.
Dziękuję
ale
bardzo.
Nie mówię, żeby nie iść. Nie mówię, żeby
no to,
nie iść.
No na pewno
iść.
To na pewno nie jest rozwiązanie. Dziękuję panie Witoldzie. Panowie, co z przeciwnikiem? Zielona Góra, bardzo proszę, pan dyrektor.
Poruszono tu kwestię zapaści, jeżeli chodzi o, no dosłownie zapaść, o obecność historii w polskim systemie oświatowym. Myślę, że warto w paru zdaniach skomentować. No to jest oczywiście truizm, faktycznie chyba od zakończenia II wojny światowej tak źle nie było. Ten przedmiot został naprawdę wciśnięty głęboko w kąt. Ale też chyba warto odnieść się do takiej tezy, że przecież tej wrażliwości takiej historycznej, kształtowania właściwych postaw, no nie nauczamy tylko i wyłącznie na historii, prawda? Myślę, że szalenie istotniejsze są ciekawe przykłady. Już przywoływani tutaj świadkowie różnych wydarzeń historycznych, ale także różne inne działania, które wyzwalają aktywność u młodzieży. Ja się pochwalę w tym momencie, już mówiłem o tym w telewizji Trwam, zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. Moja szkoła organizuje
w związku ze świętem niepodległości 11 listopada w trzech największych kościołach, odpowiednio 8, 9 i 10 listopada, takie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i narodowych. Młodzież lubi śpiewać i trzeba powiązać to zainteresowanie z tym, żeby przywoływać te piękne polskie pieśni narodowe i patriotyczne, które też chyba nie odkryje Ameryki, mówiąc, że często są po prostu przez naszych rodaków zapominane.
Bardzo proszę jeszcze, Ostrołęka.
Ciekawe było to stwierdzenie też o tym, czy mówić źle, czy nie mówić o przeciwniku. W polityce, nawet takiej małej, samorządowej, czy w samorządzie, nie jest to oczywiście łatwe, żeby tak sobie...
No pewnie często toczyć jakiś spór.
Tak, tylko ojcze, wydaje mi się, że cały problem po pierwsze jest w prawdzie i po drugie, na ile miłość chrześcijańska pozwala, a na ile nie pozwala mówić, krytycznie powiedziałbym, o przeciwniku. W moim przekonaniu w ogóle może trudno tu mówić o przeciwnikach, może raczej o innym spojrzeniu na rzeczywistość, ale w Ostrołęce na przykład jest tak, że stanowiska są spolaryzowane i mam czasem wrażenie, że wszystkie sprawy, które prezydent by zaproponował, budzą taki automatyczny sprzeciw choćby środowiska Platformy Obywatelskiej. Idea budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, na przykład, jeśli już dotykamy tutaj tematu naszego spotkania, no sprawia, że jeden z radnych składa ze 20 interpelacji. Oczywiście deklarując, że zasadniczo on jest za, tylko zawsze są to jakby interpelacje, które przeciwstawiają się idei. Tych spraw, już wspominałem wcześniej, przy zmianie nazewnictwa ulic, koledzy z Platformy byli za do wieczoru przed sesją, potem już przeciwko. I teraz trudno by powiedzieć, że nic się nie stało. Ja oczywiście mam świadomość, że nie ma prawa w naszych sercach gościć jakaś nienawiść, ale w moim przekonaniu prawdę trzeba mówić. Nie żeby szkodzić drugiemu człowiekowi, tylko nasi wyborcy, czy w ogóle mieszkańcy, mają prawo do tego, żeby wiedzieć, jak konkretny człowiek w danej sytuacji się zachowuje. Ja nie przekreślam, nie potępiam, ale sądzę, że warto dyskutować i warto o konkretach mówić, bo wydaje mi się, że czasem nam, ludziom wierzącym, niektórzy usiłują wmówić, że skoro jesteś chrześcijaninem, jesteś katolikiem, to masz być, prawda, ugrzeczniony. Jak masz swoje zdanie, to ja się z tym spotykam, bo nie ukrywam, że sprawy wiary są dla mnie bardzo ważne, ale czasem spotykam się w różnych komentarzach internetowych, że właśnie ci, prawda, jakoby katolicy, a tutaj krytycznie się odezwał, czy powiedział coś twardo i zdecydowanie. W moim przekonaniu wiara nie przeszkadza w tym, żebyśmy zdecydowanie działali. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że powinniśmy twardo bronić prawdy i mówić tak, jak jest. Oczywiście nie nosząc w sercu nienawiści, czy nie zachowując jakichś niechęci, ale nie wolno w moim przekonaniu człowiekowi działającemu w samorządzie czy w polityce dać się poszturchiwać w imię tego, żeby zachować jakoś wymyśloną przez kogoś postawę grzecznościowego takiego chrześcijanina, który nie bąknie żadnym słowem na żaden temat, bo jeszcze kogoś by, prawda, powiedziałbym, zasmucił. Wydaje się, że tożsamość jest potrzebna, powinniśmy jasno, oczywiście z chrześcijańską miłością, ale zdecydowanie do najważniejszych spraw zmierzać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ryszard Żukowski z Ostrołęki.
Proszę bardzo.
Witam serdecznie sympatycznego ojca Grzegorza. Witam gości, a w sposób szczególny mojego prezydenta miasta, pana Janusza Kotowskiego. I jestem dumny, że jako radny obecnej kadencji, a także kandydat do Rady Miasta następnej kadencji, mogłem współpracować z prezydentem Januszem Kotowskim i przez 4 lata współpracy mogliśmy naprawdę bardzo wiele, wiele zrobić. Było to działanie bardzo konstruktywne. Mówiąc tutaj o tych ulicach już, prawda, że około 100 zostało wybudowanych, czy zmodernizowanych, czy też ocieplenia wszystkich szkół i przedszkoli, budowę boisk sportowych, ale pamiętaliśmy także o wielkich naszych Polakach. Prezydent już wspominał o nazwach wielu ulic. Ostatnio mieliśmy nazwane rondo imienia Romana Dmowskiego, czy też Ryszarda Kuklińskiego, także wspaniałych naszych rodaków, sług bożych, rodzinę Ulmów. Ale piękne dzieło było także, że święty Jan Paweł II został patronem naszego miasta Ostrołęki jako szóste miasto w naszej ojczyźnie. Moi drodzy, więc można naprawdę bardzo, bardzo wiele zrobić. Ponadto udało się nam prowadzić wiele konkursów. Już mamy wydaną 6. edycję konkursu historycznego. Ta historia faktycznie jest bardzo ograniczona. My natomiast staramy się w różny sposób, tak jak prezydent nasz wspominał, to propagować, prowadzić, upowszechniać. Młodzież właśnie chętnie bierze udział. Także konkurs papieski po raz drugi już organizujemy, biorąc pod uwagę, że to nasz wspaniały patron. Ale także udało się zainicjować budowę nowej sali kinowej, gdzie wiele jest różnych inicjatyw, chęci organizowania konferencji czy wspomnianych tutaj warsztatów dziennikarskich, więc będzie okazja do tego, żeby tego wszystkiego było więcej. Ja chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, że właśnie myśmy jako Ostrołęka, jedno z nielicznych miast, obroniliśmy naszą dzieci, młodzież przed ideologią gender, uchwalając taką uchwałę, także w obronie telewizji Trwam. I chciałem powiedzieć, że myśmy pamiętali także o Wołyniu 1943 roku, ale także była przez nas uchwalona karta dużej rodziny. No, mógłbym tu wiele mówić, wspaniałą działalność, to co wspomniał nasz prezydent, to jest Klub Kina Niezależnego. Ostatnio właśnie mieliśmy piękny film Ziemia Maryi i chciałem powiedzieć, że tyle ludzi przyszło, że musieli siedzieć na schodkach. Jest ogromne zainteresowanie. Także panie prezydencie, do dzieła. Dalej myślę, że coś zrobimy dobrego. Tak jak ojciec dyrektor nasz wspaniały Tadeusz Rydzyk mówi, alleluja i do przodu. Dzisiaj my możemy bardzo wiele zrobić. Chciałem powiedzieć, tylko jeszcze odnieść się do tego, co tutaj padło na antenie, mniejsze czy większe zło. Ja uważam, że to nam wmówiono po stanie wojennym, jeżeli chodzi o już generała Jaruzelskiego. Nie ma tak. Jest po prostu zło. Zło jest złem. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Panu, z Panem Bogiem.
Te inicjatywy, ojcze, o których Pan Ryszard Żukowski mówił, faktycznie mają miejsce. To jest też bardzo cenne, że w takich sytuacjach prezydent nie zostaje sam, tylko są radni, którzy wręcz przygotowują, opracowują i wspólnie z prezydentem przedstawiają Radzie wiele ciekawych inicjatyw. To, co tutaj przed chwileczką nasz rozmówca mówił, spotyka się często z bardzo mocnym przyjęciem w Radzie, chociaż są środki, choćby lokalne media, czy też niektórzy w Radzie, którzy mówią, to dlaczego ma się Rada Miasta zajmować takimi sprawami. Tymczasem w moim przekonaniu właśnie istnieją wartości uniwersalne i sprawy, o które także w samorządzie powinniśmy się upominać i przypominać o nich. I tutaj te przykłady, które pan Ryszard Żukowski wymienił, są myślę takim dobrym obrazem tego, że samorząd to część ojczyzny i o sprawy najważniejsze powinniśmy się także w niedużych ośrodkach upominać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości w studio. Bardzo mi miło, że dodzwoniłam się po raz drugi. 2 tygodnie temu mi też się udało, kiedy były.
A skąd telefon? Pani imię?
Nazywam się Basia, dzwonię z województwa lubelskiego. Dzwonię w takiej sprawie. Cieszę się, że jest studio radny z miasta Lublina. Mieszkam w gminie Jastków, co prawda to nie jest okręg lubelski, więc nie głosujemy na radnych miasta. Niemniej jednak ta polityka lokalna jest mi bardzo bliska I chciałam tutaj troszkę się odnieść do telefonów moich przedmówców, którzy dzwonili z Lublina odnośnie tych spraw takich politycznych i podziałów partyjnych, tych konfliktów, przechodzenia jednych radnych z jednego ugrupowania do drugiego. Myślę, że jest to tak prywatnie, jest to dosyć trudna i przykra sprawa, bo wiadomo, że każdy z nas ma jakieś sympatie polityczne. Także przykro patrzeć, jeżeli ktoś, kogo cenimy, a szczególnie jeśli jest to osoba, na którą osobiście głosowaliśmy, po głosowaniu, po wyborach wygranych dla tej osoby, zmienia, można tak powiem króciutko, front polityczny, prawda, z jednej opcji na drugą. Więc to jest przykre faktycznie i rozumiem tutaj w pełni moich przedmówców i też troszeczkę ich zdenerwowanie z tego powodu, bo to rodzi nie tylko jakieś takie niepokoje społeczne, ale zastanawia też w tym kontekście się człowiek nad tym, czy ten kandydat, na którego głosowaliśmy i który zmienia barwy polityczne po wyborach, no jest w jakimś sensie jest wiarygodny, prawda? Nie wiem, jakie jest tło takie tych rozgrywek partyjnych odnośnie członków, czy posłów, czy w ogóle osób zgrupowanych tutaj w PiS-ie na Lubelszczyźnie. Niemniej jednak wiem, że są jakieś zgrzyty, dlatego że od mnie z gminy pan, który należał do tej partii i który jest na razie jeszcze do końca tej kadencji jest radnym powiatu lubelskiego. Wystąpił też z PiS-u z jakichś tam powodów. Jakoś tak nie było okazji, żeby z nim osobiście o tym porozmawiać i dowiedzieć się szczegółów. Niemniej jednak mówił, że te rozgrywki polityczne tutaj na Lubelszczyźnie w PiS-ie są przykre. No i on z ciężkim sercem, ale niestety był zmuszony zrezygnować z członkostwa. Natomiast wiem jedno, że sprawy, o której dzisiaj Państwo rozmawiacie, czyli dotyczące tej sfery kulturalnej i w tym zakresie też historycznej i patriotycznej, są mi bliskie z tego względu, że mój stryjeczny dziadek został rozstrzelany na Zamku Lubelskim. Ja mam w tej chwili 31 lat i on właśnie zginął mając tyle lat co ja. Mnie udało się tak na razie do tej pory ułożyć życie, że wyszłam za mąż w wieku 21 lat szczęśliwie, bo znaliśmy się z mężem już od czasów liceum. Mamy na razie dwóch małych synków. Mam nadzieję, że będziemy mieć więcej. Natomiast mój stryjeczny dziadek, Edward Bukowski, ze zgrupowania Zapory, nie miał tego szczęścia. Mając tyle lat, ile ja mam w tej chwili, został przez UB aresztowany pod Konopnicą, to jest taka niewielka miejscowość tuż pod Lublinem, uznany był za przestępcę, tylko dlatego, że walczył o wolność, o to, żebyśmy mogli mówić w języku polskim, a nie rosyjskim, albo niemieckim. I został rozstrzelany 18 stycznia 1954 roku jako jeden z ostatnich więźniów politycznych rozstrzelanych wówczas w więzieniu, bo Zamek Lubelski był wtedy więzieniem, w którym przetrzymywano więźniów i tam też wykonywano wyroki na tych więźniach. Mam w związku z tym, już nie chcę przedłużać, bo widzę, że audycja zbliża się do końca, ale mam pytanie do pana radnego z Lublina. My od półtora roku nie mamy telewizora z mężem, także jedyne informacje, jakie mamy odnośnie polityki, tego co się dzieje w świecie, to jest internet i Radio Maryja. Ale chciałabym zapytać, bo pamiętam, że w zeszłym roku bodajże była taka sprawa odnośnie pomnika żołnierzy wyklętych, którzy są pochowani na cmentarzu przy ulicy Unickiej. I wówczas wiem, że ten pomnik jest remontowany, był bodajże remontowany i rozbudowywany, ale w pewnym momencie zabrakło środków i doszło do takiej dziwnej sytuacji, że miasto wtedy z jakichś tam określonych powodów, może pan radny będzie łaskaw wytłumaczyć ten problem, bo osobiście jestem zainteresowana ze względu właśnie na starojętnego dziadka tym tematem. Jak ta sprawa w tej chwili wygląda? Czy udało się dokończyć renowację tego pomnika? Czy prace są zakończone? Jak było ze środkami finansowymi, które wówczas się skończyły? Nie było mowy o tym, żeby te prace w najbliższych miesiącach udało się zakończyć. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku już zobaczyć nową szatę, jak pojedziemy na 1 listopada z mężem i synami odwiedzić stryjecznego dziadka, który jest tam pochowany. Bardzo bym była wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie ojca i gości. Szczęść Boże, dobranoc.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dobranoc.
Już wyjaśniam. Tam na tej naszej lubelskiej łączce, bo już ją tak nazywamy, okazało się, że trzeba przeprowadzić jeszcze raz bardzo sumienne prace dotyczące wydobycia tych szczątków ludzi, którzy tam są, dlatego że dzisiaj już nie mamy najmniejszej wątpliwości, że tych zamordowanych leży tam znacznie więcej niż nam się pierwotnie wydawało. To wstrzymało te prace związane z renowacją tego, no, nazwijmy to pomniczka. Jest bardzo ładny projekt uhonorowania tego miejsca ostatecznego, ale najpierw trzeba przeprowadzić te prace związane z wykopaniem wszystkich szczątków. Proszę Państwa, ja pamiętam jeszcze dokładnie, zresztą niedawno z koleżanką o tym rozmawialiśmy, tam, no brzydko mówiąc, walały się wręcz ludzkie szczątki. Stamtąd dzieci przynosiły sobie jeszcze w czasach mojej młodości. Pamiętam, że przynosiły sobie niestety czaszki przestrzelone od tyłu. Dzisiaj trzeba to po pierwsze uporządkować. To niestety nie zależy tylko od miasta. To trzeba niestety robić w bardzo ścisłej współpracy z ministerstwem. Ta współpraca jest prowadzona, jest w Urzędzie Miasta. Pan Zdzisław Niedbała, który tym się zajmuje na bieżąco, bardzo zachęcam do kontaktu z nim. Rozmawialiśmy rzeczywiście chyba ze 2 miesiące temu na ten temat. Natomiast co do pierwszej części pani wypowiedzi, króciutko powiem. Oczywiście, że proszę Państwa, każdy działacz samorządowy, każdy polityk mówi, na szczęście są wybory i to wszystko, co robimy, co oczywiście obciąża również bardzo nasze sumienia i to w pewnym momencie wymaga też i odwagi, i takiej czystości sumienia. Ja tę czystość sumienia mam, natomiast na szczęście są wybory i przyjdzie czas, kiedy to Państwo nas ocenicie. Państwo wrzucicie kartkę do urny i tak jest na całe szczęście. Na całe szczęście władze samorządowe, władze Polski nie są nam dzisiaj narzucane. My sobie je wszyscy wybieramy i mamy takie władze, jakie chcemy.
Bardzo dziękuję. To był głos, bo to już prawie ostatnie chwile, pana doktora Mariusza Banacha, radnego Rady Miasta Lublina. Pan doktor Zbigniew Kościk, dyrektor 3 LO w Zielonej Górze i radny wojewódzki.
Tak, ile cennych pytań państwo słuchacze zadają. Tak, to jest bardzo wartościowe i właściwe. Pytajcie państwo swoich radnych, rozliczajcie ich za te poszczególne kadencje, a przede wszystkim integrujmy się, nas naprawdę jest więcej. Ja chcę powiedzieć, państwo zapewne nie zgadniecie, ale największa demonstracja po zakończeniu wojny odbyła się nie tak dawno w Zielonej Górze i była związana z manifestacją w obronie telewizji Trwam. Piękny przejaw takiej odpowiedzialności społecznej, lokalnej, w trosce o swoje miasto, w trosce o swoją ojczyznę. Demonstrację tę zorganizował poseł Jerzy Materna, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i niech to będzie przykład tego, że naprawdę nie ma co odpuszczać, trzeba uczestniczyć w tych wyborach, trzeba tych radnych dusić nawet trudnymi pytaniami, pamiętając, że oni będą kształtowali te najmniejsze jednostki samorządu.
Bardzo dziękuję i jeszcze głos pana prezydenta Janusza Kotowskiego.
Pani przed chwileczką mówiła, co dla mnie jest bardzo ważne i poruszające, potrafiła porównać swojego stryjecznego dziadka i siebie. Te lata, taką piękną młodość, dojrzałą, gdzie bardzo się chce żyć. Ja myślę, to tak jak pani powiedziała, to jest klucz do tego, żebyśmy ludziom młodym zwłaszcza przypominali o dobrej historii, o ważnej historii, żeby to umieć przełożyć na ich życie, na ich odniesienia do życia, bo wydaje mi się, że zwłaszcza ludzie młodzi wtedy będą zainteresowani historią, wtedy będą szukać inspiracji w ludziach, którzy byli przed nami, jeśli zobaczą, że ich życie, ich pragnienia, ich marzenia są takie same jak nasze, jak naszych młodych ludzi, tylko jakby ten czas wyboru był trudniejszy. Bardzo dziękuję za ten głos. On naprawdę pokazuje, że dziś młodzi ludzie, dorośli ludzie potrafią dotknąć historii i przełożyć ją i porównać dzieje naszych przodków z naszymi dziejami.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę z naszymi słuchaczami. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Nasi goście, pan Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.
Dziękuję
bardzo. Pan doktor Mariusz Banach, radny Rady Miasta Lublina. Dziękuję. I doktor Zbigniew Kościk, dyrektor Trzeciego Echa w Zielonej Górze i radny wojewódzki. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.
Temat rozmów niedokończonych. Samorządy w trosce o zachowanie pamięci i tożsamości. Samorządy w trosce o historię regionu. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony.